Jak ona by to mogła zrobić bez Boga? To było naprawdę coś prawdziwego, prawda? Tego nie można było zrobić bez Pana. Nie będę ściągał od nich wszystkich, kiedy głoszę, lecz pomyślałem sobie, że może podejmę się czegoś trochę trudnego, wiecie, więc lepiej, żebym był przygotowany, ale och, to było bardzo, bardzo łatwe. Więc może potem nie będzie od ludzi zbyt wielu pytań, będą tylko bardzo proste i łatwe pytania. Więc ja się cieszę i będę się starał odpowiedzieć na nie najlepiej jak potrafię, z pomocą Pana. I jeśli siostra Argenbright jest tutaj dzisiaj wieczorem, siostro Ruth, czy jesteś tutaj, siostro Ruth? Jest tutaj, ja mam, och tak, ja mam tu adres i... Nie, nie mam, więc mogę go znaleźć właśnie tutaj. Miałem go w swoim notesie i zostawiłem swój notes w domu, więc jeżeli w drodze powrotnej do domu złapie mnie policja, bracie Freeman, ty mi przyjdź na ratunek. Powiedz Billemu, że ja zostawiłem w domu notes, dzisiaj wieczorem pojadę bez prawa jazdy. I ja myślałem, że mam go w kieszeni, po prostu zmieniłem ubrania. Musiałem tutaj lecieć dzisiaj po południu, szybko zgosiłem trochę trawy i musiałem przestać, pośpieszyć się, wejść do środka, zmienić ubrania i przyjechać tutaj. I ja przyniosłem ten słownik, ale możesz go zaraz potem stamtąd zabrać. Nie czujcie się źle z powodu tamtego listu. Gdybym nigdy nie otrzymał listu gorszego od tego, byłby to fajny list. To było dobre, to było bardzo, bardzo miłe. Mówiłem wam, że tego nie przeczytam, lecz ja się pomyliłem odnośnie tego, wiecie. I po prostu nie mogłem tego już dłużej wytrzymać. Po prostu zastanawiałem się, co wy powiedzieliście. I to było bardzo, bardzo miłe, napisane tak, jak powinien pisać prawdziwy nauczyciel szkolny. To było dobre i ja to doceniam i to daje wam... Widzicie, ja lubię listy od kogoś, kto się trochę ze mną nie zgadza. Widzicie, jeśli człowiek idzie naprzód przez cały czas i nikt się z nim nie różni, to on się zaczyna nudzić. Ty musisz dostać coś trochę innego, żebyś mógł to zrozumieć i bardziej to zgłębić. I ty po prostu wpadasz w rutynę, jeżeli nie uważasz. Potem ty wpadasz w kłopoty, jeśli tak postępujesz. Ty musisz po prostu w pewien sposób ciągle posuwać się do przodu i mieć kogoś, kto się od ciebie różni i od czasu do czasu nastroszy twoje piórka. Tam w Afryce znalazłem dwa małe lwiątka i to byli tacy mali goście, mniej więcej tacy. Centkowane, małe, drobne lwy, małe lwiątka, małe lwice. A więc one wyglądały jak kocięta, one były, o, takie małe, malutkie. Najładniejsze maleństwa, one się po prostu bawiły. I ja miałem zamiar je przywieźć do Ameryki, miałem je w klatce na ptaki. Zamierzałem je sprowadzić, ale nie mogłem znaleźć żadnej, niczego, żeby je zaszczepić, żadnej szczepionki. I oni by mi ich nie pozwolili zabrać do Stanów Zjednoczonych, dopóki najpierw nie zostaną zaszczepione. I ja jej nie mogłem znaleźć w całej Afryce, lecz jeśli chciałbyś wiedzieć, czy on jest lwem, czy nie, po prostu uderz go lekko, on zaraz przyjmie bojową postawę i uświadomi ci, że jest lwem. Więc to w pewien sposób pozwoli ci zrozumieć jego pozycję. W taki sposób musicie postąpić raz na jakiś czas, wiecie, nieco nastroszyć piórka, żeby to stwierdzić. Lecz teraz my nie wpadamy w gniew, tak jak lew. My po prostu miłujemy to, kiedy ludzie zadają pytania. I takie pytania jak to, siostro Ruth, są dla mnie bardzo, bardzo dobre. To jest, ja to miłuję, widzicie. Nienawidzę dostawać tych naprawdę złośliwych. Lecz te są, to było fajne. Więc my mamy kilka dobrych, intrygujących, po prostu swojskich pytań. Tam z tyłu, w pokoju, na zapleczu, właśnie teraz jest kaznodzieja, który mnie zapytał, powiedział, dwaj prorocy z Objawienia 11, czy oni by przyszli przed zachwyceniem, albo tuż przed zabraniem Izraela? I co, więc to jest ten rodzaj pytań, które mnie całkiem związują. Lecz takie proste pytania jak to są w porządku. Ale teraz, zanim zaczniemy, pochylmy nasze głowy do modlitwy. Ojcze, jest napisane, że kiedy ty miałeś 12 lat, znaleziono cię w świątyni z uczonymi w piśmie i z mędrcami dyskutującego z nimi o piśmie. I oni byli zdumieni, starsi mężowie i dobrze wykształceni w piśmie, a jednak widzieli małego chłopca w wieku około 12 lat, który mógł ich po prostu wprawić w zakłopotanie, wyjaśniając pisma. Ty byłeś w sprawach swojego ojca. Powiedziałeś do twojej matki, nie wiesz, że muszę być w sprawach mojego ojca? Żeby wyjaśnić pisma i ich duchowe znaczenie. I my się teraz modlimy, Panie, żebyś Ty, wiedząc, jak słabymi i kruchymi jesteśmy i jak jesteśmy podatni na błędy, żebyś Ty przyszedł do nas dzisiaj wieczorem w postaci Ducha Świętego i wyjaśnił nam pisma, Ja oczekuję i polegam na Tobie. I gdybym kiedykolwiek, w jakimkolwiek czasie próbował dodać moje własne myśli albo interpretacje, albo coś samolubnego, ja bym próbował, żeby to tak zabrzmiało, że moje wyjaśnienie jest właściwe, to zamknij moje usta, Panie, tak jak Ty to zrobiłeś z lwami, gdy one szły na Daniela. Ty jesteś ciągle tym samym Bogiem. I niech to będzie całkowicie. Skoro my polegamy na Duchu Świętym, niechby On nam te rzeczy po prostu objawił. A zatem, gdy On je mówi, niech je przedstawi tak jasno, żeby ten, kto zadał to pytanie, był w stanie to przyjąć. A jeżeli On odpowie w sprzeczności do tego, jak ja zawsze wierzyłem, to niech moje serce również się raduje, Panie, wiedząc, że znalazłem coś nowego i jakąś dobrą drogę od Pana. Bo Ty powiedziałeś, badacie Pisma, bo myślicie, że w nich macie życie wieczne, a one składają świadectwo o mnie. Więc po tym nauczaniu Pisma z pewnością powstanie wiele myśli i tak dalej. Ja się teraz modlę, Boże, skoro te pytania wydają się być zadane tak słodko i delikatnie, niechby Duch Święty łagodnie i słodko odpowiedział na nie, gdyż my o to prosimy w imieniu Jezusa, dla Bożej chwały i dla budowania Jego Kościoła. Amen. Wielokrotnie pojawiają się samolubne motywy odnośnie czegoś, które po prostu rujnują cały smak tego, a więc zostały zadane pytania odnośnie tego miejsca Pisma. Więc jeżeli syczę trochę dzisiaj wieczorem, to ja mam wyrwany ząb. I ja włożyłem to do ust i nie mogę głosić, to mnie spowalnia podczas głoszenia. Wyciągam to i prawie gwiżdżę. Pani Billy Graham opowiedziała o nim pewną historię, że najbardziej zdenerwowanego widziała go wtedy, gdy mu wypadł przedni ząb. I on go stracił, a zaraz potem miał wystąpić w programie telewizyjnym. I on nie mógł. On był na protezie razem z kilkoma tylnymi zębami i kiedy on zaczął mówić, gwizdał przez ten ząb. I ona powiedziała, że on padł na kolana, modlił się i pocił 10 minut przed transmisją telewizyjną. I w końcu oni znaleźli go tam, gdzie on mu wypadł ze spodni na czubek buta. Jeden z kelnerów go znalazł, ten sztuczny ząb. I pani Graham opowiadała to o nim i przekazała to tutaj. A więc ja go dostałem w kawałku papieru. Myślę, że mam go tutaj w mojej Biblii. A więc to jest poniekąd, kiedy się starzejemy i stajemy się niedołężni, wiecie, i tracimy je, to jest niedobra rzecz. A więc ja, w czasie, kiedy tam byłem z bratem Robertsonem i z innymi, czyściłem je pewnego poranka i odłamał mi się od nich kawałek i ja musiałem to zanieść do lekarza, żeby to naprawił. Więc niechby Pan dodał swojego błogosławieństwa. Więc teraz mamy zamiar, spróbuję je wszystkie przebrać, jeżeli mi się uda. I bracie Tony, dzięki Bożej łasce mam wykład do Twojego snu i to było cudowne. Tak się cieszę, że to widzę i to jest dobry wykład, którego chyba nie powinienem tutaj podawać publicznie, więc ja Ci to powiem prywatnie, jeśli chcesz, żebym tak zrobił. On mnie zapytał któregoś wieczora, on miał sen, a ja mu po prostu nie mogłem powiedzieć, co to znaczy, dopóki nie poszedłem do Pana i nie pomodliłem się o to. Potem Pan mi to objawił i powiedział mi, jaki był ten wykład. To jest wspaniała i dobra wiadomość dla Ciebie, bracie Tony. Więc w tym pierwszym pytaniu, więc ja po prostu nie wiem, gdzie rozpocząć, ponieważ one wszystkie są dobre, lecz teraz my się nie chcemy nimi zajmować zbyt długo i może nam się to uda zakończyć w niedzielę, jeżeli ich nie przebierzemy. Wyjaśnij, co to znaczy wieczna kara w Ewangelii Mateusza 25:46. Lecz to jest to pytanie. Potem drugie pytanie. Lecz dzieci Królestwa zostaną wyrzucone do ciemności zewnętrznych, czy to jest mniej więcej to samo, co wyrzucenie ich z Bożego umysłu? Więc teraz weźmiemy wasze pierwsze pytanie, które znajdujemy w Ewangelii Świętego Mateusza w 25 rozdziale. Więc ja ich wcale nie studiowałem, tylko zajrzałem do nich tam w tylnym pomieszczeniu. I po prostu starałem się je przeglądać jak najlepiej, na ile tylko umiałem i moje. Otwórzcie razem ze mną swoje Biblię, kiedy to studiujemy. Więc chciałem to zaczerpnąć również ze słownika greckiego, abyście mogli mieć oryginał tego. I ja to lubię. Więc wtedy my to będziemy mieli zarówno w greckim, jak i w tym innym. I teraz to będzie trochę powolne studiowanie, ponieważ muszę sięgnąć po miejsca Pisma, po prostu gdziekolwiek będę mógł je znaleźć i poukładać je na swoich miejscach. W porządku. Więc czy ktoś chce Biblię, żeby studiować razem z nią? Jeżeli tak, to podnieś rękę. I my, myślę, że tam z tyłu, mamy 3 albo 4. Jeżeli chcecie studiować to na podstawie Pisma, w porządku. Bracie Cox, czy mógłbyś tu przyjść i przynieść mi tę Biblię? I to jest dla was dobre, jeżeli wy możecie. Tam jest jedna i wy po prostu weźcie je tam, jeśli chcecie, tyle sztuk. I każdy, kto chce jedną, niech trzyma rękę w górze. Ten chłopiec ci ją zaraz przyniesie, widzisz. I my chcemy to studiować razem i po prostu... Więc odnośnie tego czytania i ostatnich rozdziałów, pierwszych 7 rozdziałów z Księgi Hebrajczyków, po nauczaniu, oczywiście, ci chłopcy, którzy to zanotowali, te tematy, brat Mercier i brat Gold, mają je i przygotowują je teraz, żeby je opublikować w postaci książki. I oni to mają. Więc i my to przeczesaliśmy zaledwie do połowy. Ledwo drasnęliśmy powierzchnię. I ja myślę, że oni im nadali nazwę i powyjmowali z tego złote myśli. I po prostu polerują te bryłki złota, właśnie tych kilka bryłek nauczania z listu do Hebrajczyków. Brat Mercier całkiem niedługo będzie to miał w druku dla każdego, kto chce to mieć. Więc to tu wprowadza, nie możesz przez to po prostu przejść w kościele ewangelicznym, gdzie właśnie ten kościół jest kościołem ewangelicznym. Nie da się przejść przez nauczanie bez wzbudzenia podejrzenia i myśli wielu ludzi. Wy to macie, więc daleko mi do tego, żeby być nauczycielem albo w ogóle wykładowcą Biblii, ale ja nie próbuję powiedzieć czegoś, czy nawet zrobić czegoś, gdzie najpierw nie proszę albo nie szukam tego, co najlepsze odnośnie tej rzeczy. Ubiegłego wieczora mój drogi brat zapytał mnie, on powiedział, bracie Branham, brat Seward powiedział kiedyś, że ciebie nie da się nigdzie przyprzeć do muru. Widzisz, ty zawsze masz jakąś okrężną drogę, żeby się z tego wydostać albo wyjść z tego. Ja powiedziałem, więc jest tak dlatego, że ja zawsze staram się pomyśleć, zanim cokolwiek zrobię, widzicie? A potem, kiedy ludzie mnie zapytają, ja mogę im powiedzieć, jakie były moje myśli, widzicie? Lecz chodzi o to, czy ty myślisz właściwie. I zanim ty cokolwiek zrobisz, staraj się stanąć po tej stronie, po której Bóg chce, żebyś stał. Potem będzie naprawdę trudno przyprzeć cię do muru. Nie potraficie sobie wyobrazić czasu, kiedy Achab próbował przyprzeć Eliasza do muru. Czy moglibyście sobie wyobrazić czas, kiedy faryzeusze próbowali przyprzeć do muru Jezusa? Widzicie, on miał szybką odpowiedź, ponieważ wszystko, co on zrobił, on to zrobił z woli Bożej i on właśnie w ten sposób, on mógł to dostać. Więc właśnie w ten sposób my to chcemy. Więc to pytanie zostało zadane. My się będziemy trzymali tego pytania. Wyjaśnij, co to znaczy wieczna kara w Ewangelii Mateusza 25:46. Teraz słuchajcie naprawdę uważnie. Teraz wszyscy. Mateusz 25:46. I odejdą ci na wieczną karę. Więc pytanie brzmi, co? Wyjaśnij, więc to słowo wiecznie trwający wywodzi się ze słowa zawsze i na zawsze, a wiecznie to jest pewna przestrzeń czasu. To tylko oznacza pewną ilość czasu, tak jak wiecznie. Więc jeżeli tylko będziecie czytać, ja nie wiem, kto napisał te pytania, ponieważ nikt się przy nich nie podpisał, to nie musiało być podpisane. Ja nie chcę, żebyście podpisywali, widzicie. Ale ci odejdą na wieczną karę. Teraz uważajcie, to są ci niegodziwi. Więc droga osobo, która zadałaś to pytanie, po prostu przeczytaj resztę tego. Lecz sprawiedliwi do życia wiecznego. Niegodziwi pójdą na wieczną karę, na pewien czas, lecz sprawiedliwi mają życie wieczne. Nigdy nie znajdziecie wiecznej kary, nie może tak być. Widzicie, jeżeli oni mają wieczną karę, to oni mają wieczne życie. Oni mają życie wieczne, oni są zbawieni. Widzicie, nie może tak być. Więc jeśli zauważycie, samo pytanie, które zostało zadane, odpowiada samo za siebie, widzicie? I ci, teraz uważajcie, cofnę się tutaj trochę. I oni, w 44 wierszu, i oni również odpowiedzieli, rzekli do Niego, Panie, kiedy my będziemy głodni, kiedy będziemy spragnieni i będziemy przechodniami i nadzy i w więzieniu, a nie usłużyliśmy Ci? Wtedy on im odpowie, mówiąc: zaprawdę powiadam wam, cokolwiek wy uczyniliście to jednemu z tych najmniejszych, wy uczyniliście to dla mnie. I pójdą ci na wieczną, wieczną karę, to są ci niegodziwi, lecz sprawiedliwi do życia wiecznego. Widzicie różnicę? Niegodziwego czeka wieczna kara, ale wieczny to jest pewien odcinek czasu. Więc gdyby to było to samo, to byłoby napisane. I ci odejdą na wieczną karę, a ci drudzy odejdą do życia wiecznego, widzicie? Albo oni odejdą na wieczną karę, a tamci do życia wiecznego. Widzicie, jeżeli jest wieczna kara, żeby oni byli karani na wieki wieków, wtedy jest wieczne, on ma życie wieczne. I właśnie to życie wieczne, a ono pochodzi od Boga. Wszystko, co nie miało początku, nie ma końca. Wszystko, co miało początek, ma koniec. Widzicie, co mam na myśli? Więc samo pismo, które odpowiedziało temu drogiemu człowiekowi, więc jeśli to weźmiecie w słowniku, i ci odejdą do Ainion, odłączenie, i do wiecz, i do ognia, jeziora ognia. Więc słowo Ainion oznacza miejsce kary. W słowniku greckim, właśnie tutaj, miejsce kary, albo czas kary. Widzicie, oni odejdą na czas kary. Słowo, które zostało użyte, Ainion, Ainion, co oznacza czasy, jakiś czas, ograniczony czas. Zatem weźmy to z powrotem do tłumaczenia tutaj, do angielskiego. Wieczny oznacza ograniczony czasem. Widzicie, to pochodzi z greckiego, ograniczenie czasowe. Słowo Ainion, albo Ainion, Ainion oznacza ograniczony czas kary. Ale potem czytamy o innych, ale ci pójdą do wiecznego. To jest coś innego, widzicie? Życie wieczne. Wieczny pochodzi od słowa wieczność, a wieczność nie miała ani początku, ani końca. Ona jest na zawsze i na zawsze. Więc to powinno dać odpowiedź, widzicie? Ponieważ jeżeli tylko będziecie czytali Pismo naprawdę uważnie, zobaczycie to. I ci pójdą na wieczną karę, lecz sprawiedliwi, niegodziwi odejdą na wieczną karę, będą karani przez pewien okres czasu. Może przez miliard lat, ja nie wiem, lecz ty z pewnością zostaniesz ukarany za swoje grzechy. Ale tak pewnie, jak grzech miał swój początek, grzech ma swój koniec. Kara miała początek i kara ma koniec. A piekło zostało stworzone dla diabła i jego aniołów, widzicie? W porządku. Więc mam tutaj jeszcze jedno, żeby na nie odpowiedzieć, tylko za kilka minut, które jest piękne i łączy się z tym. Teraz, ale ci tutaj. Ale dzieci królestwa zostaną wyrzucone do ciemności. Czy to jest mniej więcej to samo, co wyrzucenie ich z Bożego umysłu? Nie, to by nie mogło być to samo. Więc ty się tu powołujesz się na ucztę weselną, teraz. A dzieci królestwa, takie było tutaj pytanie. Dziećmi królestwa są Żydzi i oni zostali wrzuceni do ciemności zewnętrznych. I oni zostali wrzuceni do ciemności zewnętrznych. I oni przechodzili przez czas płaczu, lamentowania i zgrzytania zębami. Oni zostali wrzuceni do ciemności zewnętrznych, ponieważ to dało mi i tobie miejsce na pokutę, ale oni nigdy nie zostali wyrzuceni z Bożego umysłu. On nigdy nie zapomni Izraela. A Izrael, jak każdy czytelnik Biblii wie, to się odnosi do dzieci królestwa. Widzicie, to jest królestwo, obietnica. Innymi słowy, Bóg się zajmował narodem, gdy On się zajmował Izraelitami, którzy są dziećmi królestwa. Więc pamiętajcie, On tam powiedział, i Abraham, i Izak, i Jakub w jednym miejscu przyjdą i zasiądą w królestwie w czasie końca. Widzicie, i Abraham, Izak, i Jakub mieli być w królestwie. Oni byli błogosławionym ludem królestwa. Ale dzieci królestwa zostaną wyrzucone do ciemności zewnętrznych. Więc to tutaj się odnosi do oblubieńca. Gdy przyjdzie oblubieniec, podczas gdy one były, pięć z tych panien wyszło, żeby się spotkać z Panem. I one nie wzięły żadnego oleju w swoich lampach. A ta druga piątka zabrała olej w swoich lampach. Więc jeżeli zauważycie, to jest piękny obraz zarówno Żydów, jak i pogan, jako tych odrzuconych. Miejcie to na uwadze, że przez cały czas istnieją trzy klasy ludzi. Żydzi, poganie, ci formalni, Żydzi, poganie i Kościół. Jeżeli wam się to pomiesza, będziecie mieli z pewnością problemy, kiedy dojdziecie do objawienia. Ponieważ jeżeli wy nie... Tak jak pan Bohannon powiedział do mnie pewnego razu, powiedział, Billy, każdy, kto będzie usiłował czytać objawienie, będzie miał nocne koszmary, więc on powiedział, tutaj na ziemi, tutaj jest oblubienica i smok tryska wodą z ust, żeby z nią walczyć. I powiedział, potem w tym samym czasie oblubienica tam stoi jako 144 tysiące, doktryna Świadków Jehowy, na górze Synaj i w tym samym czasie oblubienica jest w niebie. Nie, nie, ty się mylisz. Są trzy klasy ludzi. Widzicie, to znaczy odrzuceni Żydzi i jest śpiąca panna, którą te wody, to nie jest nasienie niewiasty. To jest resztka z nasienia niewiasty, na którą smok wypuścił wodę ze swoich ust, objawienia 11. A potem, tak naprawdę tych 144 tysiące Żydów, to absolutnie nie była oblubienica. Oni byli resztką kościoła żydowskiego, a doktryna Świadków Jehowy przedstawia ich jako oblubienicę. Ja nie rozumiem, jak wy to możecie robić, ponieważ to nie jest oblubienica. Jeśli zwrócicie uwagę, tam w objawieniu jest powiedziane, i one są dziewicami, a oni byli eunuchami. I kim był eunuch? Oni byli, eunuch był członkiem straży świątynnej, która strzegła królowej. Ponieważ oni byli mężczyznami, którzy byli wykastrowani. Oni mieli, zauważyliście, że jest powiedziane, oni się nie zhańbili z kobietami. To byli świątynni eunuchowie. I to była wybrana ilość, którą Bóg wybrał spośród wybranych Żydów. Więc jeśli zauważycie, gdybyśmy tylko mogli zająć się tym tylko przez chwilę, żeby to w pewien sposób usadowiło się w waszych umysłach, żebyście mogli rzeczywiście... Weźmy objawienie 7 rozdział i teraz tu stwierdzimy, gdzie, co on powiedział. To jest piękna rzecz. A po tym ja zobaczyłem 4 aniołów stojących na 4 krańcach ziemi, więc to jest odpowiednik Ezechiela 9, gdzie on widział, jak Żydzi zostali zniszczeni. A tutaj on widzi zniszczenie pogan, objawienie 7 rozdział. I ja zobaczyłem 4 aniołów stojących na 4 krańcach ziemi, powstrzymujących 4 wiatry. Wiatry oznaczają wojny i sprzeczki, żeby wiatr nie wiał na ziemię, ani na morze, ani na żadne drzewo. I to jest powstrzymywanie wojny. Och, gdybyśmy mieli czas, żeby przejść do szczegółów tego pytania. To się wydarzyło. Właśnie tu Russell tę sprawę pogmatwał. Russell prorokował, widząc to przyjście. On prorokował, że to miało być przyjście Pana Jezusa, nie wiedząc, że to było zapieczętowanie Kościoła. Widzicie? I oni się zastanawiają, jak wojna światowa, pierwsza wojna światowa. Patrzcie, ona się zakończyła 11 listopada o godzinie 11 tego dnia, 11 miesiąc, 11 dzień i 11 godzina. A bezpośrednio po tym został objawiony chrzest wodny w imię Jezusa oraz chrzest Duchem Świętym dla Kościoła. Dokładnie bezpośrednio po tym. Możecie to wziąć z objawienia, tak jak my połączyliśmy to razem pomiędzy wiekiem filadelfijskim a laodycejskim. I metodyści mieli wiek filadelfijski, miłość braterską. A ostatni wiek, wiek Kościoła, był wiekiem laodycejskim, który był letnim wiekiem. I on tam powiedział, postawiłem przed tobą drzwi, otwarte drzwi, otwarte drzwi. Jeśli to odniesiesz z powrotem do tych miejsc Pisma, to połączy całe przesłanie bezpośrednio z jednym miejscem tam, żeby ci to dokładnie pokazać. Patrzcie, tutaj wszystko, co było, to Ojciec, Syn i Duch Święty w chrzcie, gdzie mamy zamiar wejść do tego bezpośrednio, co było absolutnie katolickim credo i nigdy nie było chrześcijańską doktryną. Nie, panowie, ja po prostu... Mamy to właśnie tutaj dzisiaj wieczorem, żeby do tego przejść, również ze słownikiem, widzicie? Tak, panowie, a także z historią. Nikt w Biblii nigdy nie został w ten sposób ochrzczony, ani w ciągu następnych 600 lat po Biblii. I ja to mogę udowodnić właśnie tutaj, na podstawie własnej doktryny katolików, że właśnie oni to rozpoczęli i pokrapiali i polewali. Oni wyszli stamtąd do kościoła Wesleya oraz do kościoła metodystycznego. Metodyści przenieśli to dalej do baptystów, a baptyści przenieśli to dalej i to jest dalej fałszywa doktryna. I ja mogę wrócić z powrotem do Biblii i udowodnić wam, że Biblia mówi, że ty masz imię, że żyjesz, ale ty jesteś martwy. To się dokładnie zgadza. I oni mieli... Ja mogę udowodnić, że Biblia nauczała, że oni używali Jego imienia podczas chrztu aż do ciemnego wieku, zgodnie z IV wiekiem, wiekiem Kościoła, pergamońskim wiekiem Kościoła. I on powiedział, podczas tych 15 stuleci ciemnych wieków, powiedział do każdego, zostało ci trochę światła, ponieważ nie zaparłeś się mojego imienia. Kiedy doszło do tego innego wieku, właśnie tam, do katolickiego wieku, on powiedział, ty masz imię, że żyjesz, ale ty jesteś martwy i ty się zaparłeś mojego imienia. Tutaj to macie, widzicie? To po prostu łączy razem jeden wielki, piękny obraz. Całą Biblię. Zwróćcie teraz uwagę na to. Powstrzymujący cztery wiatry. I ja widziałem innego anioła, wstępującego z nieba, który miał pieczęć Boga żywego. Pieczęć. Więc czym jest pieczęć Boga żywego? Więc wy, bracia adwentyści, powiecie, przestrzeganiem dnia sabatu. Chciałbym, żebyście mi to pokazali w piśmie. Tego tam nie ma. Ani jedno miejsce nie jest pieczęcią. Jeżeli przeczytacie Efezjan 4:30 naprawdę szybko, to zobaczycie, czym jest pieczęć Boga żywego. Efezjan 4:30 mówi, nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani do dnia waszego odkupienia. Nie do następnego przebudzenia, lecz macie wieczne bezpieczeństwo. Aha. Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani do dnia waszego odkupienia. Zobaczcie, czy Efezjan 4:30 tego nie mówi. Potem weźcie swoje zapiski na marginesie i przewertujcie wszystkie pozostałe miejsca pisma i przekonajcie się. Więc zapieczętowani do dnia waszego odkupienia, posiadający pieczęć żywego Boga. Więc pamiętajcie, Duch Święty nie był nauczany jako chrzest Duchem Świętym aż do czasu po I wojnie światowej. My właśnie świętowaliśmy nasz złoty jubileusz, 40 lat albo 40 rok jubileuszu. I zawołał donośnym głosem do czterech aniołów, którym dane było wyrządzić szkodę ziemi albo morzu, mówiąc, nie wyrządzajcie szkody ziemi, ani morzu, ani żadnemu drzewu, dopóki nie zapieczętujemy sług. Teraz dochodzimy do twojego pytania, dzieci, widzicie, sług naszego Boga na ich czołach. Nie szkodźcie, nie niszczcie ziemi, nie pozwólcie na to, żeby wybuchła bomba atomowa, nie róbcie tego wszystkiego, dopóki słudzy naszego Boga nie zostaną zapieczętowani. Więc gdybyśmy mogli wziąć to z powrotem i wrócić tam, jak to nawet było powiedziane w Na schyłku wojny światowej, w drugim tomie, kiedy generał Allenby walczył i doszedł aż do okopów Jerozolimy, i on po prostu zatelefonował do królowej Anglii i powiedział, ja nie chcę strzelać do tego miasta z powodu jego świętości. On powiedział, co ja mam zrobić? On powiedział, módl się. I on przeleciał nad tym znowu i kiedy oni to zrobili, oni powiedzieli, Allenby nadchodzi. I tam byli Mahometanie i oni myśleli, że on powiedział, Allah nadchodzi. I oni wywiesili białą flagę i poddali się, a Allenby wmaszerował do Jerozolimy i zajął ją bez jednego strzału, zgodnie z proroctwami, tak jest, i przywrócił je z powrotem Żydom. Potem oni wzbudzili Hitlera, żeby prześladował Żydów i po całym świecie oni są wypędzani z powrotem tam. I Biblia mówi, że on miał przyprowadzić ich z powrotem na skrzydłach orła. A kiedy oni zaczęli wracać, czasopismo Life i inne opublikowały to przed kilkoma tygodniami, jak oni sprowadzają ich z powrotem tysiącami do Jerozolimy i oni tam zanosili tych starych ludzi na plecach. Zrobiono z nimi wywiad. Mam to na filmie i na zdjęciu. I on powiedział, tam wisi czterogwiazdkowa flaga Dawida. Wisi tam. Najstarsza flaga na świecie powiewa tam po raz pierwszy od 2000 lat. Jezus powiedział, gdy drzewo figowe wypuści swoje pączki, ta generacja nie przeminie. A tutaj oni przyprowadzali tych starców i oni powiedzieli, co? Czy wracacie po to, żeby umrzeć w swojej ojczyźnie? Powiedzieli, nie, my przyszliśmy, żeby zobaczyć Mesjasza. I bracie, mówię ci, jesteśmy u drzwi. Tam są słudzy, ci, którzy tam czekają. Nie ta banda Żydów, którzy by cię okradli z twoich sztucznych zębów, gdyby mogli. To nie są Żydzi, o których on mówi, ale to są ci drudzy, którzy przestrzegali zakonu i tych rzeczy i nawet nie wiedzieli, że był Mesjasz. I brat w Sztokholmie, brat Petrus, posłał im tam 1 000 000 Nowych Testamentów, a kiedy oni je dostali, czytali je, oni powiedzieli, Więc jeżeli to jest Mesjasz, pozwólcie nam zobaczyć, jak on czyni znak proroka i my mu uwierzymy. Jakie sprzyjające okoliczności dla mojej usługi. Ja byłem 2 godziny od bram Jerozolimy, żeby tam wejść i byłem w Kairze, w Egipcie. I ja tam spacerowałem, a Duch Święty powiedział, nie idź teraz. Pomyślałem, to była tylko wyobraźnia. Mam już kupiony bilet, jestem w drodze. Ten człowiek tam jest, żeby się ze mną spotkać. Cała grupa, szkoły i tak dalej. Poszedłem trochę dalej, a Duch powiedział, nie idź, ty tam nie idź. Poszedłem z powrotem do sprzedawcy biletów, powiedziałem, anuluję ten bilet. Chciałbym się udać do Aten w Grecji, na wzgórze Marsowe. I on powiedział, więc pana bilet jest do Jerozolimy. Ja powiedziałem, chciałbym lecieć do Aten zamiast do Jerozolimy. Duch Święty czeka, ta godzina po prostu jeszcze nie nadeszła. To po prostu nie jest ten czas. Patrzcie, zapieczętował sługi naszego Boga na ich czołach, mówiąc, nie wyrządzajcie szkody ziemi, dopóki my nie opatrzymy pieczęcią sług naszego Boga na ich czołach. Każdy wie, że to jest pieczęć Ducha Świętego. Patrzcie, i usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęcią, więc jeżeli oni nie są Żydami, obserwujcie to. I zostało zapieczętowanych 144 tysiące ze wszystkich szczepów dzieci Izraela. Nie było wśród nich ani jednego poganina. To było w czasie końca. Patrzcie, ze szczepu Judy 12 tysięcy, ze szczepu Rubena 12 tysięcy i tak dalej, Gad 12 tysięcy, Neftali i tak dalej, aż do Asera. I Zebulona z tych wszystkich 12 szczepów Izraela. A ile to jest 12 razy 12? 144 tysiące. Tam jest tych 144 tysiące Żydów, nie pogan. Żydów. To nie ma nic wspólnego z oblubienicą. Więc świadkowie Jehowy mylą się w swojej doktrynie. Biblia wyraźnie mówi, że oni są Żydami, a nie poganami. Oni są Bożymi sługami, a poganin nigdy nie był uważany za sługę. My jesteśmy synami i córkami, nie służącymi. Czytajmy teraz resztę z tego. Tak jak człowiek, który je arbuza i mówi, to jest dobre, lecz weźmy trochę więcej. W porządku, Bóg ma tu tego pod dostatkiem, więc po prostu zauważcie. Więc my teraz jesteśmy przy 8 wersecie. I ze szczepu Zebulona zapieczętowanych 12 tysięcy, cały szczep Józefa zapieczętowanych zostało 12 tysięcy, ze szczepu Beniamina zapieczętowanych zostało 12 tysięcy. Widzicie, Jan będąc Żydem rozpoznał każdy z nich, widział 12 szczepów Izraela, 12 tysięcy z każdego szczepu, 12 razy 12 to jest 144 tysiące. Tam oni są, nie Kościół, Żydzi. Biblia tu mówi, że oni wszyscy byli dziećmi Izraela. Każdy szczep został wymieniony. Teraz patrzcie, 9 werset. Potem, więc tutaj przychodzi oblubienica. Potem spojrzałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć. Tutaj są wasi świątynni eunuchowie, jest ich tylko 144 tysiące. Tylko mała grupka, tylko nieliczni świątynni stróże, którzy będą z oblubienicą. Po prostu jej eskorta. To jest tych 144 tysiące, to jest eskorta oblubienicy, świątynni eunuchowie. Patrzcie, oczywiście, ja wiem, że tutaj wrócicie do 14 i powiecie, więc oni są z oblubienicą, gdziekolwiek ona, absolutnie, eunuchowie podróżują z królową, gdziekolwiek ona by się udała, naprawdę. Ale kim oni byli? Oni nie byli niczym innym niż eskortą i dokładnie tak ich przedstawia tutaj Pismo. Zauważcie. A potem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu, rodziny, ludu i języka. Oto wasza oblubienica z pogan, która przychodzi. W porządku. Ci stali przed barankiem. Oto jest ich Zbawiciel, baranek, nie zakon. Baranek, łaska, odziani w białe szaty. Patrzcie, za kilka minut. Zobaczymy, czy te białe szaty nie są sprawiedliwością świętych. Z palmami w swoich rękach. I oni zawołali donośnym głosem. Jeśli to nie jest przebudzenie zielonoświątkowe, to ja o żadnym nie słyszałem. Mówiąc, zbawienie jest u naszego Boga, który siedzi na tronie i u baranka. A wszyscy aniołowie stali wokół tronu, wokół starców i wokół 4 zwierząt, upadli przed tronem na twarze i oddali cześć Bogu, mówiąc, amen, błogosławieństwo, chwała, mądrość, dziękczynienie, cześć, siła, moc, niech będą naszemu Bogu na wieki wieków, amen. To brzmi jak w czasie zgromadzenia pod namiotem, prawda? Tak będzie. Kto to był? 144 tysiące? Wcale nie. Ta wielka ilość, której żaden człowiek ze wszystkich rodzin, języków i narodów, czy ty tego nie widzisz, mój drogi przyjacielu? Teraz patrzcie, po prostu przeczytajcie to. Teraz. I odpowiedział jeden ze starszych, mówiąc do mnie, kim są ci, którzy są przyodziani w szaty białe i skąd oni przychodzą? Ten starszy, który był Żydem, który rozpoznał tych 144 tysiące, rzekł do Jana, powiedział, więc ty ich znasz, oni wszyscy są Żydami. Lecz kim są ci? Skąd oni przyszli? Widzicie, co starszy powiedział? Jeden ze starszych odpowiedział, to są ci starsi przed tronem. Odpowiedział mi mówiąc, kim są ci, którzy są przyodziani w białe szaty i skąd oni przychodzą? Więc my wszyscy znamy Żydów i ich przymierze i tak dalej. Lecz kiedy tamci przyszli, teraz uważajcie. I ja rzekłem do niego, panie, ty wiesz, ja nie wiem. Jan powiedział, to przekracza moje pojęcie, ja nie wiem. I on rzekł do mnie, to są ci, którzy przyszli z wielkiego ucisku. Przez próby i wiele niebezpieczeństw, przez sidła i pułapki ja już przeszedłem. Widzicie? Tamci wyszli z wielkiego ucisku i wyprali swoje szaty w kościele? Czy to brzmi dobrze? Obmyli swoje szaty i wybielili je we krwi baranka. Oni są przed Bożym tronem i służą Mu we dnie i w nocy. Kto służy mi w moim domu? Moja żona. Czy to jest prawda? I w Jego świątyni... To jest ta, która zostaje ze mną w moim domu i w mojej gospodarce. To moja żona. Ona jest tą, która ze mną siedzi i pierze moje ubrania i przygotowuje dla mnie wszystko. A ten, który siedzi na tronie, będzie mieszkał między nimi. Och, ludzie, posłuchajcie. I oni nie będą już łaknąć. To tak wygląda, jakby oni przegapili kilka posiłków pod rząd. Ani nie będą oni więcej pragnąć. Ani słońce nie będzie na nich więcej świeciło. Ani nie będzie upału. Gdyż baranek, który jest pośród tronu, będzie ich karmił i poprowadzi ich do żywych źródeł wody i Bóg otrze wszystkie łzy z ich oczu. Tu jest ona, tu jest wasza oblubienica. Tu macie waszych 144 tysiące, tutaj są wasi słudzy. Więc dzieci królestwa, tutaj drogi człowieku, który zadałeś to pytanie, to jest, kto zadał to godne uwagi pytanie? Myślę, że mogłem je zostawić gdzieś tutaj z tyłu, gdzieś, ale kiedy oni zostaną wyrzuceni, to nie znaczy, że oni zostaną wyrzuceni z Bożego umysłu. Oni przez odrzucenie są pozbawieni duchowych korzyści na pewien czas. Widzicie, tylko na krótki czas. Ponieważ kiedy prorok widział Izraela w tym dniu, kiedy on przychodził, on powiedział, więc czy Izrael dalej będzie, kiedy sabat zostanie zniesiony i oni będą sprzedawać w sabat tak samo jak w jakikolwiek inny dzień i wszystkie te rzeczy? On powiedział, więc czy ty kiedykolwiek, czy Izrael będzie całkowicie zapomniany? On powiedział, jak wysoko jest do nieba? Jak głęboka jest ziemia? Zmierz to tą laską, która leży przed tobą. On powiedział, nie mogę. On powiedział, tak samo ja nie mogę zapomnieć o Izraelu. Pewnie, że nie. Izrael nie będzie zapomniany. Więc widzicie, wiecznie trwający i wieczny to są dwie różne rzeczy. Izrael został wyrzucony, ale nie z Bożego umysłu. I Paweł to tutaj omawia. Gdybym miał czas, żeby to przestudiować, tak, żebym mógł szybko przejść do Pisma, tak, żebym mógł wam to tam pokazać. Widzicie, to, co przychodzi mi na myśl. Paweł, przemawiając tam, powiedział, że my, poganie, powinniśmy zważać na to, jak chodziliśmy i co uczyniliśmy, widzicie? Bo jeśli Bóg nie oszczędził pierwszej gałęzi, widzicie, a my zostaliśmy tylko wszczepieni, widzicie? I Izrael został zaślepiony na pewien czas, on tak powiedział. Izrael został zaślepiony tylko na pewien czas. To się zgadza, ale ta zasłona zostanie zdjęta z ich oczu. I to jest, kiedy ostatni poganin narodzi się do Królestwa Bożego, potem zasłona zostanie zdjęta z oczu Izraela i oni powiedzą, to jest Mesjasz, którego my wyglądaliśmy. To się zgadza, lecz drzwi dla pogan są zamknięte. Arka jest zamknięta. Nie ma już więcej łaski dla pogan w tym czasie. Więc ja poświęcam dużo czasu na jedno pytanie i ktoś powie, teraz nie dojdziesz do mojego, więc pośpieszmy się i zobaczmy, czy nam się uda do tego dojść. W porządku, tutaj jest długie pytanie. I każda część tego pytania, które ta kobieta zadała lub ten mężczyzna zadał, albo ktokolwiek to zadał, to jest prawda. Czy to nie jest prawdą, że Pan Jezus nie umarł za cały świat, to znaczy za każdego na świecie, lecz raczej, więc ja bym to wyjaśnił, lecz ona, on lub ona, ktokolwiek to jest, To wygląda na pismo kobiety. Lecz raczej za tych we wszystkich częściach świata, których ojciec mu dał, tych, których przed założeniem świata Bóg przeznaczył do życia wiecznego, wybrał ich według swojego własnego upodobania. Absolutnie tak jest. To się dokładnie zgadza. Jezus umarł za nie tylko po to, żeby On miał pewien zamiar. Zobaczmy, myślę, że oni czytali. Pojawia się pytanie odnośnie tego. Pismo nam mówi niewątpliwie, że to są ci, którzy nie będą zbawieni. Dlatego to się dokładnie zgadza. Pismo nam mówi, że są ludzie, którzy zostali przez Boga przeznaczeni na potępienie. Chcielibyście to przeczytać, żebyście nigdy nie mieli wątpliwości odnośnie tego? W porządku. Otwórzmy teraz Księgę Judy. Juda tu mówi. Juda, sługa Jezusa Chrystusa, brat Jakuba, do tych, którzy są uświęceni przez Boga Ojca i zachowani w Jezusie Chrystusie oraz powołani. Widzicie, do kogo on to adresuje? Nie do grzesznika, nie tylko w ewangelizacyjnej usłudze, ale do poświęconych i powołanych. Widzicie, do tych, którzy już są w Królestwie. Miłosierdzie, pokój i miłość niech się wam rozmnożą. Umiłowani, ja dokładam wszelkich starań, żeby do was napisać o wspólnym zbawieniu. Było to moim zdaniem konieczne, żebym do was napisał i żebym was zachęcił. Wy powinniście szczerze walczyć o wiarę, która kiedyś została przekazana świętym. Gdyż wkradli się do was pokryjomu pewni mężowie, którzy od dawna byli przeznaczeni na potępienie. Jak? Obracając łaskę naszego Boga w pożądliwość. Przeznaczeni od dawna. Nie tak, że Bóg siedział na tronie i powiedział, tego człowieka uratuję, tamtego człowieka stracę. Tak nie było. Bóg umarł i kiedy Jezus umarł, ofiara pojednania objęła całą ziemię dla każdego człowieka. Lecz Bóg na podstawie uprzedniej wiedzy, nie że On chce, On nie chce, żeby ktokolwiek zginął. On chciał, żeby wszyscy zostali zbawieni. To był Jego wieczny zamysł. Lecz skoro On był Bogiem, On wiedział, kto miał być, a kto nie miał być zbawiony. Gdyby On tego nie wiedział, to On by nie był nieskończonym Bogiem. Więc Biblia tego naucza, żebyśmy mogli, gdybyśmy mieli czas otworzyć tutaj list do Rzymian, 8 rozdział, moglibyście to przeczytać. List do Rzymian, 9 rozdział i wiele innych miejsc w Biblii. Efezjan, 1 rozdział. I wy możecie widzieć, że Bóg dał przymierze bezwarunkowo, aby utrzymało się w mocy Boże postanowienie wybrania. On posłał Jezusa, żeby umarł za tych, których On przedtem znał. Widzicie? Nie po to, żeby powiedzieć, więc ty mówisz, że Bóg nie wie, czy ona będzie zbawiona, czy nie. Bóg wiedział, że ty będziesz zbawiona, względnie czy ty będziesz zbawiona, czy nie, zanim ten świat w ogóle się rozpoczął, albo on nie był Bogiem. Czy wiecie, co oznacza słowo nieskończony? Zajrzyjcie do słownika i zobaczcie, co oznacza słowo nieskończony. Więc on znał każdą pchłę, która kiedykolwiek miała być na tej ziemi, każdą muchę, każdego komara, każdy zarodek. On to wiedział, zanim one w ogóle zaistniały, albo on nie jest Bogiem. Oczywiście, on to wiedział. W porządku. Potem tam Bóg nie mógł powiedzieć, ja wezmę ciebie i poślę cię do piekła i wezmę ciebie i poślę cię do nieba. Bóg chciał, żebyście oboje poszli do nieba, ale dzięki uprzedniej wiedzy on wiedział, że jeden będzie krętaczem, a drugi będzie dżentelmenem i chrześcijaninem. Widzicie? Dlatego on musiał posłać Jezusa, żeby umarł i zbawił tego człowieka, którego on przewidział, który chciał być zbawiony. Czy wy to rozumiecie? Spójrzcie teraz tutaj. Pismo niewątpliwie mówi nam, że oni są tymi, którzy nie będą zbawieni. Dlatego jeżeli odkupienie objęło całą rasę Adama, a niektórzy zginęli, ponieważ nie skorzystali z obietnicy, względnie albo z tego, co zostało zapewnione, czy nie mogli wolni on, będzie, czy będzie jakaś potężniejsza moc niż wieczne plany i zamysły Wszechmogącego Boga? Czy to by, ten człowiek się teraz pyta w drugim pytaniu, Czy wolna wola człowieka nie byłaby potężniejszą mocą niż wieczne plany i zamysły wszechmogącego Boga? Nie, mój bracie albo siostro. Pewnie, że nie. Nie ma niczego potężniejszego. Nie da się porównać woli człowieka do wiecznego zamysłu Bożego osądu. Tego się nie da zrobić, widzicie? Więc twoje pierwsze pytanie było poprawne. Twoje drugie pytanie nie mogło być, przyjacielu. Bo zobacz, jak to jest tutaj napisane, widzisz? Czy wolna wola człowieka nie byłaby potężniejszą mocą niż wieczne plany i zamysły wszechmogącego Boga? Więc oczywiście, że nie. Jak mogłaby wola człowieka być potężniejszą mocą niż zamysły wszechmogącego Boga? I człowiek w swoim cielesnym stanie, który chce tego, czego chce, miałby być mocniejszy niż wieczny, doskonały Bóg? Pewnie, że nie. Tak by nie mogło być, widzicie? Wieczny Bóg, którego zamiary są doskonałe, jak ty byś mógł powiedzieć, że cielesny człowiek tutaj na dole, bez względu na to, jak sprawiedliwy i mógłby być, jego zamysły w żadnym wypadku nie dałyby się z tym porównać, z zamysłem wiecznego i wszechmogącego Boga. Tak. Tak, w porządku, siostro. Tak jest. Och, więc w takim razie ja to źle przeczytałem, widzisz? W porządku. Tak, w takim razie ty masz całkowitą rację, siostro. Ja nie wiedziałem, że to było twoje pytanie. W porządku. Ale widzicie, skąd ja to tutaj wziąłem, widzicie? Więc pozwólcie mi zobaczyć. Obejmuje całą rasę Adama i niektórzy byli zgubieni, ponieważ oni sami nie skorzystali z tego, co zostało zapewnione. Czy wolna wola człowieka nie byłaby potężniejszą mocą niż wieczne plany i zamysły wszechmogącego Boga? Widzicie, ja tutaj źle zinterpretowałem twoją myśl. Tak, wieczny zamysł wszechmogącego Boga. Więc to załatwia sprawę. Uważam, że każdy to rozumie. Jeżeli rozumiecie, podnieście ręce. To jest wieczny zamysł wszechmogącego Boga, który z pewnością o wiele przewyższa to, co mógłby zrobić człowiek. Teraz. Nie rozumiem światła podczas chrztu wodnego w 28 rozdziale 19 wiersza Ewangelii Mateusza. Co to oznacza? Więc teraz, może to mi nie zajmie więcej niż tylko minutkę i niech ktoś otworzy razem ze mną, jeżeli może, Ewangelia Mateusza, 28 rozdział i 19 werset. I my po prostu zobaczymy, co ta osoba, 25. Więc to cię umocni, jeżeli tylko będziesz się tego trzymał. To jest dobre, widzicie, to nie jest ewangelizacyjne, lecz to jest... Więc my jesteśmy, więc tutaj ludzie próbują powiedzieć, w Biblii jest sprzeczność, więc chciałbym, żeby ktoś otworzył Ewangelię Mateusza 28:19. Albo nie, chciałbym, żeby ktoś... Ewangelia Mateusza 28:19. Chciałbym, żeby ktoś otworzył Dzieje Apostolskie 2:38. Masz swoją Biblię, bracie Neville? I chciałbym, żebyście to teraz przeczytali sami dla siebie. I ja wam pokażę bezwzględną sprzeczność w Biblii. I co Biblia? Ludzie mówią, Biblia sobie nie zaprzecza. Chciałbym, żebyście wzięli to pod uwagę. I to sprawia, że profesorzy siwieją. Lecz to jest proste. Teraz przeczytam Ewangelię Mateusza 28:19, a wy mnie śledźcie. I ci z was, którzy macie Dzieje Apostolskie 2:38, miejcie to przygotowane. Zacznę od 18 wersetu. To jest kończący rozdział Ewangelii Mateusza. A Jezus przyszedł i powiedział do swoich uczniów, odezwał się do nich, mówiąc, dana jest mi wszelka moc na niebie i na ziemi. Gdzie jest moc Ojca? Jeżeli wszelka moc w niebie i na ziemi jest dana Jezusowi, to Bóg stał się bezsilny, prawda? Albo czy On tylko opowiadał jakąś historię? Czy On żartował? On tak myślał. Czy nie wierzycie, że On tak myślał? Więc jeżeli cała moc została Mu oddana, gdzie w takim razie jest Boża moc? On był Bogiem. Dokładnie tak jest. Dokładnie o to chodzi. Dokładnie o to chodziło. Widzicie, On był Bogiem. Albo w przeciwnym razie ktoś tam siedział, miał pewną moc i już jej więcej nie miał. Widzisz? Więc ty nie możesz tego mieszać, więc my przejdziemy prosto do tej samej rzeczy tutaj, w porządku. Wszelka moc w niebie i na ziemi jest w niebie i na ziemi. Idźcie więc, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, cokolwiek wam przykazałem. Oto ja jestem z wami zawsze, aż do skończenia świata. Dzieje Apostolskie 2:38. Niech teraz ktoś przeczyta. Poczekajcie chwilę. Dzieje apostolskie, 2:38. Więc słuchajcie, teraz naprawdę uważnie i po prostu bądźcie cierpliwi i teraz zobaczymy. Więc jest to 10 dni po tym, jak Jezus powiedział do nich w Ewangelii Mateusza 28:19. Dlatego idźcie, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Więc Piotr, 10 dni później, oni nie wygłosili kolejnego kazania. Oni poszli do górnego pokoju w Jerozolimie i czekali tam przez 10 dni na przyjście Ducha Świętego. Ilu z was o tym wie? W tym miejscu, tutaj jest Piotr. Piotr ma klucze do królestwa. W porządku, zobaczymy, co on robi. Ewangelia Mateusza, albo miałem na myśli Dzieje Apostolskie 2, weźmy 36. Dlatego niech cały dom Izraela wie z pewnością, że Bóg uczynił tego samego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście, zarówno Panem, jak i Chrystusem. Zarówno Panem, jak i Chrystusem. Nic dziwnego, że była mu dana wszelka moc na niebie i na ziemi. Więc gdy oni to usłyszeli, byli poruszeni w swoich sercach i powiedzieli do Piotra i do pozostałych apostołów, mężowie i bracia, co mamy czynić? Piotr odpowiedział, Piotr rzekł do nich, pokutujcie każdy jeden z was i dajcie się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów i wy otrzymacie dar Ducha Świętego. Więc to jest sprzeczność. Mateusz powiedział, chrzcicie w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, a Piotr powiedział w Dziejach Apostolskich 2:38, 10 dni później, pokutujcie i dajcie się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. Potem, następnym razem jest mowa o pokucie albo o chrzcie w Biblii, w Dziejach Apostolskich 8 rozdział, kiedy Filip poszedł tam i głosił do Samarytan. I oni przyjęli Ducha Świętego i zostali ochrzczeni w imię Jezusa Chrystusa. Następnym razem jest o tym mowa, kiedy poganie go otrzymali, Dzieje Apostolskie 10:49. A kiedy Piotr mówił te słowa, oto Duch Święty stąpił na nich i słyszeli ich, gdyż oni ich słyszeli, jak mówili na językach i wywyższali Boga. Potem Piotr powiedział, czy może człowiek odmówić wody, widząc, że oni przyjęli Ducha Świętego, tak jak my na początku? I on im kazał, żeby się dali ochrzcić w imię Pana Jezusa Chrystusa. Teraz pozwólcie, że wam coś tutaj powiem. Po prostu pokażę wam pewną małą rzecz, żebyście tego nie zapomnieli. Zamierzam zrobić małą ilustrację. Zamierzam umieścić, ile narodów jest na świecie? Są trzy. Lud Hama, Sema i Jafeta. Ilu z was o tym wie? Wywodzimy się z tych trzech synów Noego. Lud Hama, lud Sema, lud Jafeta to Anglosasi, lud Sema to... Trzy pokolenia, to są Żydzi, poganie, na wpół Żydzi i na wpół poganie. Więc zauważcie, kiedy to i to jest Ham, Sem, Ham i Jafet. Więc pierwszy raz, kiedy była mowa o chrzcie, Jan Chrzciciel o tym mówił. Ilu z was wie, że to prawda? W porządku, ja to umieszczę tutaj daleko. Jan Chrzciciel. I Jan chrzcił ludzi w rzece Jordan, nakazując im, że powinni pokutować i pojednać się z Bogiem i sprzedawać swoje dobra i karmić biednych, a żołnierze niech się zadowolą swoimi pieniędzmi i pojednają się z Bogiem. Ilu z was o tym wie? I on ich chrzcił w rzece Jordan, nie pokrapiał ich, nie polewał ich, ale ich zanurzał. Jeżeli wy w to nie wierzycie, tutaj jest słownik. Zobaczcie, czy to nie jest baptizo. Co oznacza ochrzcić, zanurzyć, umieścić pod, pogrzebać. Więc właśnie tam była mowa o chrzcie po raz pierwszy. Po raz drugi jest mowa o chrzcie, kiedy Jezus polecił to robić w Ewangelii Mateusza 28:19. Potem była mowa o chrzcie w Dziejach Apostolskich 2:38. Potem była mowa o chrzcie w 8 rozdziale Dziejów Apostolskich. Potem była mowa o chrzcie w 10 rozdziale Dziejów Apostolskich. I potem my zaczynamy od tego, że Jezus tutaj powiedział, dlatego idźcie i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Więc najpierw wyprostujmy to miejsce Pisma. Powiedziałem wam, że nie ma w Biblii ani jednego miejsca Pisma, które by zaprzeczało drugiemu. Chciałbym, żebyście mi takie podali. Proszę już o to 26 lat, a jeszcze tego nie znalazłem. Nie ma miejsca Pisma, które by zawsze, gdyby to temu zaprzeczało, to by to była rzecz napisana przez człowieka. Nie, panowie, w Biblii nie ma sprzeczności. Więc ty powiesz, a co z tym? Tu stoi Jezus mówiący, dlatego idźcie i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. I Piotr właśnie się wtedy odwrócił i powiedział, pokutujcie, każdy jeden z was, i dajcie się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. Tutaj jest twoja sprzeczność. Na to wygląda, więc jeżeli ty to czytasz z cielesnym umysłem, a nie z otwartym sercem, to będzie sprzecznością. Ale jeżeli ty to czytasz z otwartym umysłem, Duch Święty to ukrył przed oczyma mądrych i roztropnych. Jezus tak powiedział i dziękował Bogu za to, a objawił to niemowlętom, takim, które się będą uczyć. Jeżeli ty masz umysł, nie samolubny umysł, ale masz serce, które chce się uczyć, Duch Święty nauczy cię tych rzeczy. Więc jeżeli tego się nie porówna, ty powiedziałeś, skąd wiesz, że masz rację? Więc to się porównuje z resztą Pisma. Jeżeli tego nie zrobisz, to masz tutaj jawną sprzeczność. Teraz chciałbym ci zadać pytanie. To jest ostatni rozdział Ewangelii Mateusza. Przedstawię to w takiej formie, że każdy z was, dzieci, to zrozumieją. Na przykład, jeżeli czytasz historię miłosną i na końcu jest powiedziane, i Maria i Jan żyli długo i szczęśliwie, więc ty się zastanawiasz, kim byli Jan i Maria, którzy żyli długo i szczęśliwie. Więc jeśli chcesz wiedzieć, kto to jest Jan i Maria, to lepiej wróć na początek książki i zobacz, kto to jest Jan i Maria. Potem wróć tutaj i zobacz, kim była Maria i z jakiej rodziny ona pochodzi. Oraz kim był Jan i z jakiej rodziny on pochodzi i jakie on miał nazwisko i jak oni się pobrali i wszystko o tym. Czy to się zgadza? Więc tak samo jest tutaj z czytaniem Biblii. Kiedy, patrzcie, Jezus nie powiedział, idźcie, chrzcicie ludzi w imię Ojca, w imię Syna, w imię Ducha Świętego. Tak chrzczą trynitarianie. Nie ma na to w Biblii miejsca Pisma. On nie powiedział w imiona, imiona Ojca, Syna i Ducha Świętego. On powiedział w imię, liczba pojedyncza. Spójrzcie do waszych Biblii i zobaczcie, czy to jest prawda. Ewangelia Mateusza 28. W imię. Nie w imię Ojca, w imię Syna. W ten sposób chrzci kaznodzieja trynitariański. W imię Ojca, w imię Syna i w imię Ducha Świętego. Tego nawet nie ma w Biblii. Więc w imię, wy mówicie, więc w takim razie w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, w takim razie tam jest pewne imię. Więc czy Ojciec to jest imię? Ilu z was wie, że Ojciec to nie jest imię? Ojciec to jest tytuł. Syn to nie jest imię. Ilu z was wie, że Syn to nie jest imię? Ilu jest tutaj ojców? Podnieś rękę. Ilu jest tutaj synów? Podnieś rękę. Więc kto z was ma na imię syn? Kto z was ma na imię ojciec? W porządku. Duch Święty to nie jest imię. Duch Święty to jest to, kim on jest. Ilu jest tutaj ludzi? Podnieś rękę. Widzisz, tutaj to macie. Duch Święty jest tym, kim on jest. Ojciec, Syn i Duch Święty, ani jedno z nich nie jest imieniem. To nie są imiona. Więc w takim razie, jeżeli on powiedział, chrzcicie w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, lepiej, żebyśmy wrócili i stwierdzili, kim Ojciec, Syn i Duch Święty jest. Wróćmy zatem do pierwszego rozdziału Ewangelii Mateusza. Zobaczcie, kim ten facet był, w którego imię powinniśmy chrzcić. I my teraz rozpoczniemy od pierwszego rozdziału i 18 wiersza Ewangelii Mateusza. Czytajcie wszyscy uważnie. Więc ty, który zadałeś to pytanie, chciałbym tutaj podać taką małą ilustrację. Teraz umieszczę tutaj trzy przedmioty, żebyście to jasno zrozumieli. Zrobię ilustrację. Te Biblie i książki, żeby to zilustrować. W porządku. Chciałbym, żebyście mnie obserwowali uważnie i niech mnie teraz każdy śledzi. Więc ten tutaj to jest Bóg Ojciec. Ten tutaj to jest Bóg Syn. Ten tutaj to jest Bóg Duch Święty. Więc ilu z was to rozumie? Powtarzajcie to za mną. Kim jest ten tutaj? Duch Święty. Kim jest ten tutaj? Kim jest ten tutaj? Więc w ten sposób wierzą w to trynitarianie. Widzicie, to czyni nas poganami takimi prostymi, jak tylko to jest możliwe. Żydzi, z tego powodu nie możesz nic zrobić z Żydem. On powiedział, nie możesz rozciąć Boga na trzy kawałki i dać go Żydowi. Ależ oczywiście, że nie, mi też nie możesz, widzisz? Nie, panowie. On jest jednym Bogiem, dokładnie tak. Nie trzech Bogów. Teraz zauważcie, jakie to jest proste. Teraz do tego dojdziemy. Więc kim jest ten? Kim jest ten? Teraz niech ktoś powie. Bóg Syn. Czy to się zgadza? To jest Syn. Więc w takim razie, jego ojcem jest Bóg. Czy to się zgadza? Ilu z was wierzy, że jego ojciec jest Bogiem? Podnieść rękę. Ilu z was wierzy, że Bóg jest ojcem Jezusa Chrystusa? W porządku. Więc z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Teraz wrócimy, żeby dowiedzieć się, kim jest Ojciec, Syn i Duch Święty, o którym Mateusz powiedział, chrzcicie w to imię. Widzicie? Imię. Więc nie imiona. Ponieważ to nie mogą być imiona, bo tam nie ma imion. Więc z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Kiedy jego matka, Maria, była poślubiona Józefowi, okazało się, że zanim oni się zeszli, ona była brzemienna z Boga Ojca. Czy Biblia tak mówi? Co mówi Biblia? Okazało się, że ona była brzemienna z Ducha Świętego. Więc który z nich jest jego ojcem? Więc Biblia mówi, że ten jest jego ojcem, a Jezus powiedział, że ten był jego ojcem. Więc który jest jego ojcem? Więc jeżeli on miał dwóch ojców, to co teraz? Jeżeli on miał dwóch ojców, to on jest nieślubnym dzieckiem. Więc przeczytajmy po prostu trochę dalej. Wtedy Józef, jej mąż, będąc człowiekiem sprawiedliwym, nie chciał jej zniesławić, ale miał zamiar potajemnie ją odprawić. Lecz kiedy on rozmyślał o tych sprawach, oto anioł pański ukazał mu się we śnie, mówiąc: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Marii, twojej żony, ponieważ to, co się w niej poczęło, jest z... Z czego? Z Ducha Świętego? Więc jak może ojciec być jego ojcem i Duch Święty być jego ojcem w tym samym czasie? Więc w takim razie on miał dwóch ojców, gdyby to było prawdą. Nie, panowie. Duch Święty jest Bogiem. Duch Święty jest Bogiem. Więc Bóg i Duch Święty to jest dokładnie ta sama osoba, albo on miał dwóch ojców. Widzicie, po jakimś czasie dowiadujemy się, kim są Jan i Maria. W porządku, dowiadujemy się, czy Piotr i Mateusz próbowali zaprzeczać sobie nawzajem, czy nie. Zobaczcie, czy pismo zaprzecza samo sobie. To jest brak duchowego zrozumienia. Tak jest. Ale kiedy on nad tym rozmyślał... Mam go tu, 20 wiersz, teraz 21. I ona urodzi syna, tę osobę, która pochodziła od tych? Jedna osoba, Bóg. I nadasz mu imię, jakie? Gdyż on zbawi lud swój od grzechów jego. To wszystko się stało, aby mogło się wypełnić to, co było powiedziane przez Pana, poprzez proroka, który powiedział: oto Panna pocznie i urodzi syna i dadzą mu imię Emanuel, co się wykłada: Bóg z nami. Więc kim byli Jan i Maria, którzy żyli długo i szczęśliwie? Kim był ten, który powiedział: dlatego idźcie i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego? Kim był ojciec? Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego? Oczywiście, to było to. Pewnie. Nie można temu zaprzeczyć. Ani trochę. Właśnie w ten sposób prostuje się pismo. On był Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Bóg był Emanuelem mieszkającym z nami, w namiocie, w ciele zwanym Jezus. Więc nauczanie jednościowców, kościoła jednościowców, ja się z tym na pewno nie zgadzam. Oni myślą, że Jezus jest jeden, tak jak twój palec jest jeden. On musiał mieć ojca. Gdyby nie miał, jak mógłby być swoim własnym ojcem? Jeśli jego ojciec był człowiekiem, jak mówią trynitarianie, to on urodził się nieślubnie i miał dwóch ojców. Więc widzicie, argumentując, wy i wy jesteście w błędzie, widzicie? Ale prawda jest taka, że zarówno Ojciec, Syn, jak i Duch Święty to jedna osobowość, mieszkając w namiocie ciała, żeby zgładzić grzech świata. To się dokładnie zgadza. Bóg z nami. Więc dlatego, kiedy Mateusz 28:19, więc przeszukajcie pismo i jeśli możecie znaleźć, gdzie jedna osoba w Biblii, więc pomyślcie teraz o tym, nie pozwólcie, żeby to wam umknęło, gdzie jedna osoba w Biblii została kiedykolwiek ochrzczona w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, przyjdźcie do mnie i powiedzcie mi, że jestem obłudnikiem, a ja sobie zrobię napis na plecach i będę chodził po mieście. Nie ma tego w piśmie, od Księgi Rodzaju do Objawienia. Ale każda osoba w Biblii została ochrzczona w imię Jezusa Chrystusa. Ty powiesz: poczekaj chwilę, kaznodziejo, a co z Janem? On nie chrzcił w ogóle w żadne imię. W porządku, zobaczymy, co się stało. Otwórzmy Dzieje Apostolskie, 19 rozdział. Właśnie tu mamy uczniów Jana. Każda osoba, wszyscy zostali ochrzczeni w imię Jezusa Chrystusa. Od tego czasu, aż widzimy tę grupę tutaj, Dzieje Apostolskie, 19 rozdział. I teraz zacznijmy czytanie. I my tam mamy uczniów Jana. I stało się, podczas gdy Apollos, który był nawróconym prawnikiem, był w Koryncie, Paweł obszedł wyżynne okolice Efezu, on zobaczył pewnych uczniów. Oni byli naśladowcami Jezusa. Jeżeli zwróciliście uwagę wcześniej, w poprzednim rozdziale, oni mieli taki wspaniały czas, że aż krzyczeli i radowali się. Ilu z was wie, że to jest prawda? I jak Fila i Pryscyla chodzili na te spotkania, a Paweł i Sylas zostali pobici, rozebrani i wtrąceni do więzienia. Czy to jest prawda? I oni tutaj przyszli i znaleźli Akwilę i Pryscylę. I oni tam mieli przebudzenie z baptystycznym kaznodzieją imieniem Apollos, który udowadniał na podstawie pisma, że Jezus jest Chrystusem. Więc Paweł go znalazł. Paweł obszedł wyżynne okolice Efezu, spotkał pewnych uczniów. Powiedział do nich, czy wy przyjęliście Ducha Świętego, odkąd wy uwierzyliście? Więc ty, drogi baptystyczny przyjacielu, czy to nie wybija podpórek spod twojej teologii, gdy powiedziałeś, że przyjąłeś Ducha Świętego, kiedy uwierzyłeś? Ale Paweł chciał zapytać tych baptystów, czy przyjęliście Ducha Świętego, odkąd uwierzyliście? Teraz patrzcie, co oni powiedzieli. I oni do niego powiedzieli, my wiemy, czy istnieje jakiś Duch Święty? I on powiedział do nich, jak więc? Teraz, jeżeli chcecie tutaj wziąć słownik grecki, on wam to pokaże. Więc jak zostaliście ochrzczeni? Jak wy zostaliście ochrzczeni? I oni powiedzieli do niego, chrztem Janowym. Jan nas ochrzcił. Teraz chciałbym zapytać, gdybyś miał ten chrzest, czy byłbyś z niego zadowolony? Ten sam człowiek, który wprowadził Jezusa do rzeki i ochrzcił Jezusa Chrystusa, ten sam człowiek ochrzcił tych ludzi. To jest całkiem dobry chrzest. Nie pokropienie, nie polanie, lecz zanurzenie w tym starym, błotnistym Jordanie, w tym samym miejscu, gdzie Jezus został ochrzczony. Pomyślcie o tym. Paweł powiedział, czy przyjęliście Ducha Świętego, odkąd uwierzyliście? Oni powiedzieli, my wiemy, czy istnieje jakiś Duch Święty. On powiedział, jak zostaliście ochrzczeni? Oni powiedzieli, my zostaliśmy ochrzczeni. Jak zostaliście ochrzczeni? Chrztem Jana. Teraz patrzcie, co Paweł powiedział. Patrzcie tutaj. I on powiedział do nich, zostaliście ochrzczem Jana i oni... I wtedy Paweł powiedział, że naprawdę Jan chrzcił ku pokucie, mówiąc do ludzi, oni powinni uwierzyć w Tego, który przyszedł po nim, to znaczy w Jezusa Chrystusa. Widzicie, Jan chrzcił tylko ku pokucie, lecz chrzest wodny w imię Jezusa jest na odpuszczenie grzechów. Odkupienie jeszcze się wtedy nie dokonało. Grzechy nie mogły zostać odpuszczone. Więc to była po prostu odpowiedź dla sumienia, podobnie jak pod zakonem. Ewangelia Łukasza 16:16 mówi, zakon i prorocy byli do czasów Jana, od tego czasu głoszone jest królestwo. Teraz patrzcie, i patrzcie. I Paweł powiedział, że nie, teraz patrzcie, czy wy przyjęliście? Wiersz 5. I kiedy oni to usłyszeli, zostali ponownie ochrzczeni w imię Jezusa Chrystusa. Prawda? Potem ci ludzie z Dziejów Apostolskich 2, zostali ochrzczeni w imię Jezusa. Żydzi zostali ochrzczeni w imię Jezusa. Poganie zostali ochrzczeni w imię Jezusa. I każda osoba w całej Biblii została ochrzczona w imię Jezusa. Teraz znajdźcie jedno miejsce, gdzie ktokolwiek inny został kiedykolwiek ochrzczony w jakikolwiek inny sposób, a ja wrócę wprost tutaj i pokażę wam, gdzie katolicki Kościół to przyznaje i mówi, że wy się skłaniacie ku temu. I powiedział, być może niektórzy protestanci będą zbawieni, ponieważ oni mają coś z katolickiej doktryny. Mianowicie chrzest w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, bo Święty Kościół Katolicki ma prawo zmienić ten uroczysty obrządek z imienia Jezusa na Ojca, Syna i Ducha Świętego. I Kościół protestancki to przyjmuje. Ale nie ja. Ja się trzymam Biblii. Ja wierzę w Biblię. Wy powiecie, bracie Branham, każesz tym ludziom dać się ponownie ochrzcić? Jak najbardziej. Paweł to tutaj zrobił. Teraz patrzcie, weźmy list do Galacjan 1:8 i zobaczmy, co Paweł powiedział. Choćbyśmy my, albo jakiś anioł z nieba, głosił wam jakąkolwiek inną Ewangelię, niech będzie przeklęty. Tutaj to macie. Gdybyśmy my, albo jakiś anioł, i Paweł, ten sam człowiek, kazał tym ludziom, którzy mieli o wiele lepszy chrzest niż ty, mój bracie, dać się ponownie ochrzcić. Ponieważ Jan Chrzciciel był Jezusa własnym kuzynem, drugim kuzynem, ochrzcił swojego własnego kuzyna w rzece Jordan, i on się odwrócił i ochrzcił uczniów Jana. I Jezus powiedział, to nie będzie działać. Albo Paweł to powiedział. Kazał tym ludziom dać się ponownie ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa, zanim oni mogli przyjąć Ducha Świętego. Po tym, jak oni krzyczeli i chwalili Boga i mieli wspaniały czas, mieli wielkie, wielkie przebudzenie i udowadniali na podstawie Biblii, przy pomocy ich teologii, że Jezus był Chrystusem. Ilu z was wie, że to jest w Piśmie? 18 rozdział. Oczywiście, że tak. Tutaj to macie. Więc nie ma co do tego wątpliwości. Pozwólcie, że wam podam krótką myśl przewodnią. Więc on nie naruszał porządku, lecz w Ewangelii Łukasza, Mateusza, 16 rozdział, Jezus, gdy oni zeszli z góry, on powiedział, za kogo ludzie uważają mnie, Syna Człowieczego? Niektórzy mówią, że ty jesteś Eliaszem, a niektórzy mówią, że ty jesteś prorokiem, i niektórzy mówią, że ty jesteś tym, tamtym. On powiedział, ale kim jestem według was? Piotr powiedział, ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Patrzcie, błogosławiony jesteś ty, Szymonie, Bariona, synu Jonasza. Ciało i krew nie objawiły ci tego. Amen. Widzicie, musi przyjść duchowe objawienie. Ciało i krew nie powiedziały Abelowi, że on był w błędzie. Kainowi, że on był w błędzie. Nie powiedziały Abelowi, że Kain był w błędzie. Ale to było objawienie, które miał Abel. To była krew. Przejdziemy do tego pytania za kilka minut. To była krew, która zabrała nas z ogrodu Eden, nie owoce. To była krew. I Abelowi przez duchowe objawienie zostało objawione przez Boga to, że to była krew. I on przez wiarę, Hebrajczyków 11:1 mówi, on złożył Bogu lepszą ofiarę niż Kain, przy czym Bóg przyjął jego ofiarę. Tutaj to macie. Widzicie, on złożył to w ofierze przez wiarę, przez objawienie. Teraz patrzcie, ciało i krew nie objawiły ci tego, dokładnie aż do Pana Jezusa, tylko mój Ojciec, który jest w niebie, objawił ci to. I na tej skale objawienia Jezusa Chrystusa, na tej skale ja zbuduję mój Kościół i bramy piekła nie przemogą go. To jest to, co on powiedział, duchowy ob... I ja mówię, że ty jesteś Piotr i ja ci dam klucze królestwa. I cokolwiek, ponieważ ty masz otwarty duchowy kanał pomiędzy tym miejscem a niebem, ciało i krew, nie studiowałeś w seminarium, nie studiowałeś w szkole, nie zrobiłeś kursu teologii, ale ty polegałeś na Bogu i Bóg ci to objawił i to jest absolutnie klarowne miejsce Pisma, które to łączy razem. Ja mówię, że ty jesteś Piotr, tak jest, i ja ci dam klucze. I co ty zwiążesz na ziemi, ja zwiążę w niebie. Co ty rozwiążesz na ziemi, ja rozwiążę w niebie. A Piotr był mówcą w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy oni wszyscy bali się mówić, on się odezwał i powiedział, mężowie Judei i wy, którzy mieszkacie w Jerozolimie, niech wam to będzie wiadome i posłuchajcie moich słów. Oni nie są pijani, jak przypuszczacie, ponieważ jest trzecia godzina dnia. Lecz to jest to, co zostało powiedziane przez proroka Joela i stanie się w ostatecznych dniach, mówi Bóg. Ja wyleję mojego ducha na wszelkie ciało. Wasi synowie i córki będą prorokować i na moje służebnice i na służące ja wyleję mojego ducha i pokażę znaki na niebie, w górze i na ziemi, na dole, słupy ognia i dymu. Stanie się tak, zanim przyjdzie ten wielki i straszny dzień Pański, że każdy, kto będzie wzywał imienia Pana, będzie zbawiony. Tutaj to macie, och ludzie. Pozwólcie mi mówić do was swobodnie o patriarsze Dawidzie. On powiedział, on jest martwy i pogrzebany, a jego grób jest u nas aż do dnia dzisiejszego. Dlatego będąc prorokiem, on widział, przewidział go po jego prawicy i ja nie będę poruszony. Ponadto moje ciało będzie spoczywało w nadziei, bo on nie zostawi mojej duszy w piekle, ani nie pozwoli Twojemu Świętemu oglądać skażenia. A Dawid jest zarówno martwy, on powiedział, jak i pogrzebany, a jego grób jest dzisiaj u nas. Ale będąc prorokiem, on przewidział przyjście tego sprawiedliwego, którego Bóg uczynił zarówno Panem, jak i Chrystusem. Och, ludzie, oto wasze miejsca Pisma. To jest ta sprawa, to jest to. Więc my tutaj widzimy, że właściwy sposób, prawdziwy sposób i jedyny sposób, jaki kiedykolwiek został ustanowiony, a Piotr miał klucze i w dniu, w którym on głosił, oni powiedzieli, teraz patrzcie, tutaj jest pierwszy kościół. Wy katolicy, słuchajcie tego. Wy kambelici, słuchajcie tego. Wy baptyści i metodyści, słuchajcie tego. I wy zielonosiątkowcy, słuchajcie tego. Kościele Boży, Nazarejczycy, pielgrzymi świętości, słuchajcie tego. Piotr miał klucze i on miał autorytet, albo Jezus kłamał. I to jest niemożliwe, żeby on kłamał. Dwie niezmienne rzeczy, to jest niemożliwe, żeby Bóg kłamał. On miał klucze, Jezus mu dał klucze. Gdy on zmartwychwstał trzeciego dnia, w ten sposób, on miał klucze śmierci i piekła, lecz nie miał kluczy do królestwa. Piotr je miał, to się dokładnie zgadza. A teraz patrzcie, Piotrze, ty masz klucze, zwisają u twego boku i ty głosisz. Pojawia się pytanie, pierwsi nawróceni z nowego kościoła, wczesny kościół chrześcijański, więc katolicy, więc baptyści, metodyści, prezbiterianie, czy wy jesteście w doktrynie nowego kościoła? Zobaczcie, czy jesteście. Mężowie i bracia, co my możemy zrobić? Piotr powstał i powiedział, pokutujcie, każdy jeden z was. Uważaj, chłopcze, w taki sposób, w jaki ty wkładasz te klucze tutaj, Chrystus włoży je w niebie. Pokutujcie, każdy jeden z was, i dajcie się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa, w ten sposób się w to wchodzi, na odpuszczenie waszych grzechów, i wy otrzymacie dar Ducha Świętego. Te klucze weszły tutaj, klik, i weszły tam, klik. Właśnie dlatego uczniowie Jana musieli przyjść i zostać ponownie ochrzczeni w imię Jezusa Chrystusa, zanim mogli pójść do nieba, aby otrzymać Ducha Świętego. On dotrzymał swojego słowa. Więc to was teraz nie wprowadza w zamieszanie, prawda? Widzicie? Oczywiście, w Ewangelii Mateusza 28:19 to były tytuły, nie imię. W porządku, ile mamy czasu? Możemy zająć jeszcze 15 minut, żeby odpowiedzieć naprawdę szybko na dodatkowych kilka pytań. Możemy? W porządku, będziemy się naprawdę śpieszyli. Mam tutaj dwa na dnie, chciałbym to szybko przejść, połączyć to bezpośrednio z tym, jeżeli mi się uda. Potem mogę przerobić resztę w niedzielę rano. Czy Kain był potomkiem węża? To jest dobre pytanie. Jeżeli tak, to dlaczego Ewa nie poczęła, dopóki Adam jej nie poznał? To samo. Następne pytanie dotyczy tego samego. Czy to było literalne drzewo, z którego Ewa zjadła owoc? Ona widziała, że on był dobry do jedzenia. W porządku, bracie, siostro, ktokolwiek to był, wróćmy do Księgi Rodzaju i znajdźmy coś tutaj. Przejdźmy do Księgi Rodzaju 3:8, jeżeli chcecie. W porządku. I słuchajcie teraz naprawdę uważnie. Teraz przedstawię tę historię. To wszystko było czyste i święte, nie było grzechu ani żadnej nieczystości. Więc teraz przejdę do twojego, najpierw do tego pierwszego pytania. Drzewo w życiu na środku ogrodu, pomiędzy tymi drzewami. Drzewem była kobieta. Ja wam to teraz udowodnię na podstawie Pisma, jeżeli tylko będziecie cierpliwi przez kilka minut. Więc najpierw dojdziemy do tego, czy ona była, czy ona poczęła zanim poznała Adama, czy nie, albo zanim. Posłuchajcie. I oni usłyszeli głos Pana Boga, przechadzającego się po ogrodzie i w powiewie dziennym. A Adam i jego żona ukryli się przed obliczem Pana Boga wśród drzew ogrodu. I Pan zawołał do Adama i powiedział, gdzie jesteś? A on powiedział, usłyszałem twój głos w ogrodzie i bałem się, ponieważ jestem nagi. Więc on tego nie wiedział poprzedniego dnia. Coś się wydarzyło. Coś mu objawiło, że on jest nagi. Ja się ukryłem. A on powiedział, kto ci powiedział, że ty byłeś nagi? Czy jadłeś z tego drzewa? Czy jedzenie z drzewa sprawiło, że zdał sobie sprawę, że był nagi? Jak to często mawiałem, to nie jest żart, nie chodzi mi o żart. Ale jeśli jedzenie jabłek sprawiło, że kobiety zdawały sobie sprawę z tego, że są nagie, to lepiej znowu podajmy im jabłka. Widzicie? To nie była nagość. Tu nie chodziło o drzewo, o jabłko, które oni jedli. To było coś seksualnego. Patrzcie. Czy jadłeś z drzewa, z którego ja ci zakazałem jeść? A człowiek powiedział, kobieta, którą ty mi dałeś, żeby była ze mną, ona mi dała z drzewa i ja jadłem. A Pan powiedział do kobiety, co ty zrobiłaś? I kobieta powiedziała, wąż mnie zwiódł. Ha? Wąż mnie zwiódł i jadłam. Długo przedtem, zanim ona poczęła, widzicie, przez Adama. Adam ją poznał i ona poczęła i urodziła Abla. Lecz chciałbym was poprosić właśnie z literalnego punktu widzenia. Więc, żeby wam udowodnić, że ona była drzewem, każda kobieta jest drzewem owocowym. Ilu z was o tym wie? Czy ty nie jesteś owocem swojej matki? Pewnie, że jesteś. A wśród owoców lub w środku drzewa był owoc, którego ona miała nie dotykać. Może zauważycie, czy Jezus nie był drzewem życia? Czy on nie obiecał w Ewangelii świętego Mateusza albo świętego Jana w 6 rozdziale, ja jestem chlebem życia, który stąpił z nieba od Boga? Jeżeli człowiek spożywa z kobiety i spójrzcie, przez urodzenie, przez kobietę, my wszyscy umieramy, ponieważ jesteśmy poddani śmierci, czy to jest prawda? Na skutek narodzenia z kobiety. Na skutek narodzenia z mężczyzny, my wszyscy żyjemy na zawsze. Kobieta jest drzewem śmierci, mężczyzna jest drzewem życia. Ponieważ kobieta nawet nie nosi w sobie życia. To się dokładnie zgadza. Zarodek życia wychodzi z mężczyzny, dokładnie. Wchodzi do kobiety, a kobieta nie jest niczym innym niż inkubatorem. I niemowlę nie jest połączone tylko przez pępowinę. W dziecku nie ma ani jednej kropli krwi matki. Urodziło się w jej krwi, lecz w dziecku nie ma ani jednej kropli.
Idźcie zobaczyć, albo czytajcie książkę lekarską, lub zapytajcie waszego lekarza. Zobaczycie. Tego tam nie ma. Nie, panowie, w ogóle, ani jednej kropli. Ona ma tylko jajko, to wszystko. A życie pochodzi z mężczyzny. To jest piękny przedobraz, który pokazuje, że przez kobietę, przez naturalne urodzenie, my wszyscy musimy umrzeć, bo od początku byliśmy martwi. I tylko przez tego mężczyznę, Jezusa Chrystusa, możemy żyć. I tam, w ogrodzie Eden, były dwa drzewa. Czy wy tego nie widzicie? I patrzcie, a w owym dniu cherubin został tam postawiony, żeby pilnował tego drzewa. Ponieważ gdyby oni kiedykolwiek skosztowali z tego drzewa życia, oni by żyli na zawsze. Ilu z was o tym wie? Oni by żyli na zawsze. I za pierwszym razem, gdyby oni z niego skosztowali, anioł powiedział, my go będziemy pilnowali. I oni tam umieścili cherubiny z tymi ognistymi mieczami, skierowanymi w kierunku wschodu, żeby go pilnowali. Oni to wzięli z powrotem na wschód i pilnowali tego drzewa płonącymi mieczami, żeby oni się tam nie mogli dostać i dostać się do tego drzewa. A kiedy Jezus przyszedł, on powiedział, ja jestem chlebem życia. Człowiek, który je ten chleb, nigdy nie umrze. Tutaj jest wasze drzewo. Tutaj macie kobietę, tu macie seks, który przynosi śmierć. Tak pewnie, jak istnieje pragnienie seksualne, zostaje po nim śmierć. I tak pewnie, jak istnieje duchowe narodzenie, zostaje po nim życie wieczne. Śmierć przyszła przez narodzenie z kobiety, a życie przyszło przez narodzenie z mężczyzny. Amen. Tutaj to macie. Teraz przejdźmy z powrotem do Kaina. Czy moglibyście mi powiedzieć, skąd bierze się ten duch i ta podłość? Gdyby Kain, patrzcie, gdyby Kain był synem Adama, który był synem Bożym, skąd się wzięło to zło? Kiedy on się urodził, on przede wszystkim nienawidził, on był mordercą, on był zazdrosny, a teraz weźmy naturę jego tatusia. To się zaczęło już na początku, Lucyfer. I on był na początku, on był zazdrosny o Michała, co zapoczątkowało te wszystkie problemy. Ilu z was o tym wie? I Kain miał naturę swojego ojca, gdzie był zazdrosny o swojego brata i zabił go. Ta czysta, ta natura nie mogła pochodzić z tego czystego strumienia. Ona pochodzi, musiała pochodzić z tego wypaczonego strumienia. I obserwujcie Kaina, jak tylko on się urodził. A potem, po nim urodził się Abel. Potem ona poczęła z Adama i on poznał ją i ona urodziła syna Abla. A Abel był przedobrazem Chrystusa i kiedy Abel został zabity, Set zajął jego miejsce. Śmierć, pogrzeb i zmartwychwstanie Chrystusa w przedobrazie. Lecz teraz Kain oddawał cześć. Wszystkie te jego cielesne uczynki, dokładnie tak jak cielesny kościół dzisiaj. Oni chodzą do kościoła, oni oddają cześć. Kain oddawał cześć. On nie był niewierzący, on nie był komunistą. Kain był wierzący, on przyszedł do Boga, on zbudował ołtarz. On uczynił każdą religijną rzecz, którą Abel uczynił, ale on nie miał duchowego objawienia Bożej woli. Niech będzie błogosławione imię Pańskie. Tutaj to macie. Czy wy to widzicie? On nie miał duchowego objawienia i tak właśnie przedstawia się sprawa Kościoła dzisiaj. I Jezus powiedział, że On zbuduje swój Kościół na tym duchowym objawieniu. Czy wy to rozumiecie? Och, ludzie, wasze oczy mogą się teraz otworzyć. Widzicie, duchowe objawienie. Kain przyszedł, on zbudował ołtarz, on oddawał cześć, on przyniósł ofiarę, on ukląkł, on oddawał Bogu chwałę, on oddawał Bogu cześć, on uczynił każdą religijną rzecz, którą Abel uczynił. A Bóg odrzucił go kategorycznie, ponieważ on nie miał duchowego objawienia. Śledźcie tę samą linię Kaina, ciągle dalej, aż do Arki, z Arki prosto do Izraela, z Izraela dalej prosto do Jezusa, a od Jezusa prosto do dzisiejszego dnia. I zobaczcie ten cielesny, fundamentalny kościół, sztywny i nakrochmalony. Ja mam na myśli ludzi, którzy posiadają pismo, którzy znają całą doktrynę i teologię. Oni to potrafią wytłumaczyć, chłopcze, dokładnie w ten sposób, ale bez duchowego objawienia. Tak jest, to jest doktryna Kaina. Biblia mówi, biada im, ponieważ poszli za doktryną Kaina, pogrążyli się w błędach Balama i zginęli w buncie Korego. W tej samej księdze Juda on powiedział, oni byli predestynowani na to potępienie. Pewnie, że oni byli, widzicie? Kim był Balaam? On był biskupem. On był ponad całym kościołem. On tam przyszedł tak fundamentalny, jak tylko mógł być. On ofiarował, spójrzcie na niego. Stoi tam jako znana osoba. Oni tam stali w swojej wielkiej sławie. I oni nie byli niewierzący, oni byli wierzący. Ten szczep Moabu wywodził się z córki Lota. Lot, który żył, córka Lota, która żyła ze swoim ojcem, poczęła i urodziła dziecko. I to dziecko było potomkiem z plemienia Moabu. I oni byli wielką denominacją. Wielcy, kwieciści ludzie i oni mieli książąt, królów i znane osoby. Oni mieli biskupów i kardynałów i wszystko. A tu przychodzi grupa świętych pijaków, inna grupa, Izrael. Mała grupa, która nie była denominacją, międzydenominacyjna. I oni zrobili wszystko, co trzeba było zrobić, również te złe rzeczy. Lecz co to było? Oni mieli duchowe objawienie i Bóg był z nimi w słupie ognia. Och, ja wiem, że oni mieli cielesne rzeczy i ludzie mówili, taka banda mentów jak ci, nie da się zrobić nic innego niż wykopać ich. Ale oni mieli duchowe objawienie i oni mieli uderzoną skałę. Oni mieli miedzianego węża. Oni mieli słup ognia, który z nimi szedł. Halleluja! Ja wiem, że wy myślicie, że jestem podekscytowany, ale nie jestem. Ja się po prostu dobrze czuję. Zauważcie, kiedy pomyślę, że ten sam Bóg żyje z nami dzisiaj, to jest dalej duchowe objawienie Słowa. Pewnie, że jest. To jest wiecznie prawdziwe. Niech będzie błogosławione imię Pańskie. Tak, panowie. On tam stał z tymi fundamentalnymi. Ta grupa baptystów i prezbiterian stała tam na wzgórzu i mieli tam swojego biskupa. I oni byli tak bardzo religijni. Mieli tę samą religię. Oni oddawali cześć temu samemu Bogu. Oni mówili, spójrz na dół, na tę kupę śmieci. Więc oni nawet nie mają denominacji. Oni nie są niczym innym niż bandą kwaczących i kwiczących świętych pijaków. Czy to się zgadza? Dokładnie tak było. Jeżeli ty nie wierzysz, że oni byli świętymi pijakami, cofnij się do Księgi Rodzaju i zobacz, kiedy oni przeszli. I stał się cud, i Miriam chwyciła za tamburyn i szła wzdłuż wybrzeża, uderzając w niego. Tańczyła w duchu, a Mojżesz śpiewał w duchu. Jeżeli to nie jest grupa, którą nazywaliśmy wolnymi, świętymi pijakami, to ja nie wiem, co to jest. Śpiewają, skaczą i uwielbiają. I te narody cały czas ich nienawidziły, lecz Bóg był z nimi. Oni mieli duchowe objawienie, szli za tym słupem ognia. A Moab powiedział, więc patrzcie tutaj, my zawołamy wszystkich kardynałów, wszystkich biskupów i wszystkich prezbiterów i zgromadzimy ich tutaj na zewnątrz. Zrobimy z tym coś, bo my jesteśmy religijnym narodem. Nie pozwolimy, żeby ta propaganda zmieszała się z naszą fajną denominacją. A więc oni ich tam zgromadzili i oni zbudowali 12 ołtarzy. To było dokładnie to samo, co miał Izrael. 12 ołtarzy. Oni na nich położyli 12 ofiar, byków, po prostu dokładnie to, co miał Izrael. To, czego wymagał Bóg. Oni na nich położyli 12 owiec, reprezentujących przyjście Pana Jezusa Chrystusa. 12 owiec na obu miejscach. Wszyscy ci dostojnicy, biskupi i wszyscy stali wokół. Oni zapalili ofiarę. Oni się modlili, oni podnosili ręce do Jehowy i mówili, Jahwe, wysłuchaj nas. Co oni próbowali zrobić? I ich stary Balaam wystąpił w ten sposób i Duch Święty na niego stąpił. Pewnie, ale on był cielesny. Biblia mówi, że duch może stąpić na obłudnika, więc słyszeliście, jak ja tego nauczam. Deszcz spada na sprawiedliwych i na niesprawiedliwych, ale to musi się zgadzać ze Słowem, właśnie tutaj to macie. Potem, kiedy on to uczynił i kiedy duch był na nim, on powiedział prawdę. On próbował przekląć Izraela i on Izraela pobłogosławił. Więc jeżeli Bóg respektuje tylko fajny kościół i fajnego biskupa oraz wspaniałego pastora i grupę uczonych ludzi, to on był zobowiązany przyjąć tę ofiarę. Ponieważ fundamentalnie on miał tak samo rację jak Izrael, ale on nie miał duchowego objawienia Słowa i Bożej woli. Tutaj to macie. To jest ta różnica dzisiaj. Spójrzcie na Jezusa. Oni mówili, precz z tym gościem. My wiemy, że on jest Samarytaninem. On jest szalony. Ty chcesz nas uczyć? Więc ty się urodziłeś w cudzołóstwie. Nie byłeś nikim innym niż nieślubnym dzieckiem. Kim jest twój tatuś? Mówisz, że Bóg jest twoim ojcem, ty bluźnierco. Więc ty chcesz nam coś powiedzieć? My byliśmy kaznodziejami, my byliśmy biskupami od naszych pra ojców, którzy byli kaznodziejami i biskupami. Urodziliśmy się i wychowaliśmy się w kościele. Ukończyliśmy najwyższe seminaria. My znamy każde słowo co do litery. I ty próbujesz nas uczyć? Gdzie ty w ogóle chodziłeś do szkoły? Skąd masz to nauczanie? On powiedział, wy jesteście z waszego ojca diabła, powiedział Jezus. U nich nie było znaków i cudów. Oni nie mieli Bożego uzdrawiania i takich rzeczy. U nich nie było błogosławieństw. Ale Jezus był absolutnie duchowym objawieniem Pisma. Oni mówili, więc jest napisane tak i tak. A Jezus powiedział tak i jest również napisane. Ale Bóg potwierdził swojego męża przez swoje znaki. Piotr powiedział to samo w Dziejach Apostolskich 2. On powiedział: Wy, mężowie izraelscy, Jezusa z Nazaretu, męża uwierzytelnionego przez Boga pomiędzy wami, przez znaki i cuda, które Bóg uczynił przez Niego pośród was i którego wy wszyscy znacie. Tutaj to macie. On, który został wydany przez Wielką Radę Sanhedrynu, lecz dzięki Bożej uprzedniej wiedzy, Bóg wcześniej postanowił, że on umrze taką śmiercią. Wy go wydaliście okrutnymi i niegodziwymi rękoma. Ukrzyżowaliście księcia życia, którego Bóg wzbudził z martwych, a my jesteśmy tego świadkami. Co za kaznodzieja. Nie, on nawet nie umiał zapisać swojego własnego imienia, ale on poznał Boga. Oni mówili, że oni zwrócili uwagę na to, że on był z Jezusem. Oczywiście, to jest duchowe objawienie. Och, ludzie, więc tutaj to macie. Kain był po prostu z tej linii. Ten cielesny kościół jest z tej samej linii dzisiaj. Duchowy kościół dalej ma słup ognia, dalej ma znaki i cuda, dalej ma tego samego Chrystusa. Gdzie to wszystko jest potwierdzane od umierającego baranka w ogrodzie Eden, aż do drugiego przyjścia baranka. Absolutnie tego samego wczoraj, dzisiaj i na wieki. A ta linia Kaina, religijna, wytworna i wykształcona, ciągle jest taka sama. Po prostu taka sama, każdego dnia po prostu taka sama. Krytycy i prześladowcy, tak jak Kain był w stosunku do Abla, tak samo jest z nimi dzisiaj. I zawsze tak było i zawsze będzie. Cieleśni, niewierzący. Tak jest. Teraz Księga Rodzaju 3:8. Dołożyłem tu również 20. Przed chwilą to przeglądałem. I Adam nazwał swoją żonę Ewa, ponieważ ona była matką wszystkich żyjących. Widzicie, to było po tym, jak już doszło do tego uwiedzenia. Kain był... Teraz czekajcie, wy mówicie, jak może żmija wąż? Ale bracie, patrz tutaj, Biblia nie mówi, że on był wężem. Biblia mówi, on był najbardziej przebiegłym ze wszystkich zwierząt polnych. On nie był gadem. On był zwierzęciem, on był i tam. I pozwólcie, że wam to podam jako taki mały znak między nami, jeśli chcecie. Właśnie tam nauka całkiem się pogubiła. Najbliższym gatunkiem człowieka, który oni potrafią znaleźć, jest szympans. Ilu z was o tym wie? Ale jest jeszcze coś pomiędzy nimi. Oni nie mogą porównać kości szympansa do kości człowieka, chociaż to jest najbliższy gatunek. Oni go potrafią wyprowadzić z poziomu kijanki. Oni go potrafią wyprowadzić z poziomu żaby. Oni go potrafią wyprowadzić aż do poziomu zwierzęcia, i to każdego zwierzęcia. Oni go potrafią porównać do niedźwiedzia. Weźcie niedźwiedzia i ściągnijcie z niego skórę. On wygląda po prostu tak jak młoda kobieta. Dokładnie tak samo. Weźcie jej plecy i wszystko inne, postawcie ich tam, podejdźcie i ściągnijcie kobietę tak jak... Postawcie tam kobietę w ten sposób. Ona jest dokładnie taka sama jak niedźwiedź. Noga rozciąga się tak samo. A ręka rozciąga się w podobny sposób, po prostu jak ludzka istota. Lecz szympans jest jeszcze bardziej podobny. On jest prawie, ale oni tego nie mogą znaleźć. Tutaj jest mały sekret, jeżeli chcecie się tego dowiedzieć. Wiecie, gdzie on jest? To jest przed nimi zakryte. Oni mogą wykopać wszystkie kości, jak tylko chcą. Oni mogą kopać, rzeźbiarze mogą kopać i nauka, i chronologowie mogą zmierzyć rozpiętość czasu przy pomocy atomowych przyrządów pomiarowych, ale oni tego nigdy nie zrozumieją, ponieważ to był wąż, który był bardziej podobny do człowieka niż cokolwiek innego, co było na ziemi. A Bóg go przeklął i kazał mu pełzać na brzuchu, i on się całkiem zamienił w węża i wcale nie przypomina człowieka. Więc naukowcy drapią się tylko po głowie, niech oni się tym trochę pozajmują. Lecz Biblia oświadcza, że on był najbardziej przebiegły ze wszystkich zwierząt polnych. Tak jest. On był tym ogniwem łączącym, które jest między człowiekiem i małpą. A Bóg go przeklął i kazał mu pełzać na brzuchu z powodu tego, co on uczynił. On uwiódł tę kobietę i ona urodziła swojego pierwszego syna, którym był Kain. Z naturą węża, pod inspiracją diabła, który się dostał do węża, który to zrobił. I wtedy ona poczęła i urodziła. Ona poczęła ponownie, potem gdy ona została uwiedziona. Teraz uważajcie, ona uwiodła, ona była niemal, więc ona źle postąpiła. Ale ona dosłownie, to było prawidłowe, kiedy ona poczęła ze swojego męża, gdyż mogło do tego dojść wiele, wiele razy później, wiele miesięcy i wiele dni później. Tego się nie da określić, my tego nie wiemy, ale ona urodziła z Adama. I ktoś nawet zadał pytanie, powiedział, więc syn, on powiedział, że ona zamierzała, gdy Kain się urodził, ona powiedziała, dostałam syna od Pana. Absolutnie, oczywiście, tak musiało być. To było prawo natury. Dokładnie tak samo jest z wami dzisiaj. Kiedy się rodzisz, Bóg po prostu nie wstępuje, żeby cię stworzyć. Ty jesteś potomkiem swojego ojca i matki. I ty będziesz, nastanie pewien... Twoje dzieci będą twoimi potomkami. To jest reprodukcja przez cały czas, ciągle dalej, podobnie jak nasiona drzew i tym podobne rzeczy. Ale wracamy do oryginału. Mam nadzieję, że to wyjaśnia sprawę. Ile mamy czasu? Nie mamy już więcej czasu. Słuchajcie tego dobrego na następny, które będziemy omawiać w niedzielę. Przez jednego ducha my wszyscy jesteśmy ochrzczeni w jedno ciało. My byśmy chcieli to wiedzieć. Chrystus, w tym czasie. Więc myślę, że wyszukam kilka miejsc pisma, dobrych miejsc pisma na ten temat. Tutaj jest jedno dobre, tak samo jak będziecie mieli ze mną cierpliwość jeszcze przez minutę albo dwie, żebym mógł na to odpowiedzieć, ono może odpowiedzieć samo za siebie. Gdy mówisz, niegodziwi nie będą płonęli wiecznie, więc teraz postawiłem na nogi świadków Jehowy, prawda? Kiedy mówisz, że niegodziwi nie będą płonąć wiecznie, to masz na myśli piekło czy jezioro ogniste? Ja wiem, że w objawieniu jest powiedziane, to jest w 20 rozdziale, że piekło zostanie wrzucone do jeziora ognistego. Jeżeli oni nie będą płonąć wiecznie, to co się z nimi stanie? Dokładnie tak, jak właśnie skończyłem mówić, bracie albo siostro, ktokolwiek to był. Oni umrą. Nie będzie ich więcej. Oni mieli początek i tam jest ich koniec. Oni po prostu nie będą niczym więcej. Jak będą, jak długo oni będą płonąć, to jest trudno powiedzieć. Lecz patrzcie, tam. Jeżeli możecie to tylko pojąć w swoim umyśle, widzicie, to jest bardzo proste. Jest tylko jeden rodzaj życia wiecznego i ono przychodzi przez samego Boga. I tylko Bóg jest życiem wiecznym. Jeżeli zajrzycie tu tylko do słownika, wyszukajcie greckie słowo zoe. Zoe to życie wieczne. Życie wieczne to Bóg. Jezus powiedział, ja im daję życie wieczne. I jeżeli zajrzycie tutaj do słownika, tam jest powiedziane zoe. To jest jedyne życie wieczne, jakie istnieje. Nie ma miejsca w Biblii, gdzie ona by kiedykolwiek mówiła, że będzie wieczne piekło. Ona mówi, że oni będą płonąć na wieki wieków. Weźmy teraz słowo na wieki, spójrzcie na eony. Zauważyliście tutaj w Biblii? Ilu z was kiedykolwiek słyszało, jak mówi i eony, i Ilu z was wie, że eon jest okresem czasu? Więc oczywiście, każdy wie, że eon to okres czasu. I oni będą płonąć przez eony. To są okresy czasu. Wrzuceni do jeziora ognistego i będą płonąć przez eony. Eony to znaczy okresy czasu. Oni mogą płonąć przez 100 milionów lat za karę, ale w końcu to się musi skończyć, żeby zostali całkowicie unicestwieni. Widzicie, ponieważ wszystko, co nie jest doskonałe, zostało wypaczone z tego doskonałego. I to miało początek, więc to musi mieć koniec. Ale my, którzy wierzymy w Pana Jezusa Chrystusa, mamy w sobie zoe, Boże własne życie i mamy życie wieczne. Nie mamy życia na wieki wieków. Grzesznik ma życie na wieki wieków, ale my mamy życie wieczne. Brat Cox nie tak dawno siedział na moim chodniku przed domem, zanim położyliśmy te, po tym jak położyliśmy tam kamienie, i on podniósł małą starą skamieniałość i powiedział, bracie Branham, jakie to jest stare? O, ja powiedziałem, chronologicznie, ty możesz powiedzieć, że to ma 10 tysięcy lat. Jakiś mały potwór morski, który żył w owym czasie, morskie zwierzątko, być może żyło bardzo dawno w minionych wiekach. On powiedział, pomyśl tylko, jak krótkie jest ludzkie życie w porównaniu z tamtym życiem. Ja powiedziałem, och, ale bracie, ta rzecz ma swój koniec, ale to życie, które my mamy w Chrystusie, nie ma końca. Ono mogło żyć 2 albo 3 wieki wieków, ale ono nigdy nie będzie miało życia wiecznego, ponieważ życie wieczne pochodzi tylko od Boga. Wieczny, ten, kto słucha moich słów i wierzy w tego, który mnie posłał, ma życie wieczne i nigdy nie pójdzie na sąd, ale przeszedł ze śmierci do życia. Tutaj to macie. Ty masz życie wieczne przez to, że jesteś wierzący. Niewierzący ma życie na wieki. Wieczne, wierzący ma życie wieczne. I nie może zginąć, ponieważ ono jest wieczne. Ale wierzący, on pójdzie. Niewierzący będzie szedł przez świat. On będzie miał nędzę i niedolę. To, co on nazywa bawieniem się świetnie. Hura! Bawienie się świetnie. Kobiety, wino i wspaniałe chwile. On myśli, że dalej tak będzie. On umrze, pójdzie do jeziora ognia i siarki, które płonie, gdzie ogień będzie płonął na wieki wieków i może przez 100 milionów lat jego dusza będzie dręczona w jeziorze ognia i siarki. Ja, wy mówicie, czy to będzie coś takiego jak prawdziwa siarka? Ja wierzę, że to będzie milion razy gorsze niż to. Wierzę, że tego się nie da opisać na przykładzie ognia, na przykładzie dosłownego ognia. Jedynym powodem, dla którego tam jest powiedziane ogniem, jest to, że ogień jest najbardziej pochłaniającą rzeczą, jaką my mamy. On pochłania absolutnie i niszczy wszystko. Ogień to robi. Więc zatem on tam będzie, ale ty będziesz miał duszę, która będzie musiała zostać ukarana przez pewnego rodzaju. Więc wy musicie uważać na słowo ogień, ponieważ Duch Święty jest określany jako Duch Święty i ogień. Ponieważ Duch Święty wypala grzech, widzicie, i oczyszcza. Ale ten ogień, on pochodzi z piekła, jest powiedziane, jezioro ognia. I cokolwiek to jest kara w postaci męczarni. Ten bogaty człowiek podniósł oczy, będąc w piekle, i powiedział, poślij Łazarza z odrobiną wody na palcach, żeby zwilżył moje usta, bo te płomienie mnie dręczą. Nie myślcie, że nie ma płonącego piekła i dosłownego piekła, ono istnieje. Jeżeli istnieje dosłowny diabeł, to istnieje dosłowne piekło. Ale widzicie, wszystko, co jest wypaczone, ma swój koniec, ponieważ ostatecznie to musi wrócić z powrotem do tej czystości i świętości Boga. A Bóg jest wieczny. Jeśli my mamy życie wieczne, Bóg jest w nas. I my nie możemy umrzeć bardziej, niż Bóg może umrzeć. Tutaj to macie. Więc ten tekst rzeczywiście sam się wyjaśnia. Widzicie, i porządkuje to. Więc zobaczmy, co się z nimi stanie? Oni umrą. Nie będzie ich więcej. Dusza odchodzi, duch odchodzi, życie odchodzi, ciało odchodzi, myśli odchodzą, pamięć odchodzi, a tam w chwale nie będzie więcej myśli o złych rzeczach, albo że to się kiedykolwiek wydarzyło. Tak jest, to wszystko będzie. Czy moglibyście sobie wyobrazić, że tutaj będą ludzie, tutaj w tej części? Czy Biblia nie mówi, nawet myśli grzeszników zginą? Same myśli o tym zginą. Tu będzie człowiek, tutaj jest Bóg, ten wielki, święty tutaj, i będzie wiedział, że tam, trochę dalej, jest przepaść z płonącymi duszami w środku, więc to by nie mogło być niebo. Same myśli, sama pamięć, to wszystko jest wypaczone, każda zła myśl, wszystko zginie i wszystko, co zawiera w sobie zło, a my nie będziemy niczym innym niż czystością, posiadającą Zoe, Boże życie. W wieczności i wieki będą upływały dalej i dalej i dalej i dalej i dalej. To się nigdy nie skończy, to będzie wieczne. Oni poszli na wieczną karę, ale sprawiedliwi weszli do życia wiecznego. Czy wy to rozumiecie? Wieczna kara, życie wieczne. Jaka różnica? Więc widzicie, to nie, więc ja wiem, do was, moi drodzy młodzi ludzie, ja nie chcę próbować przedstawiać siebie jako wszystko wiedzącego. Gdybym tak robił, więc ja mam jeszcze 3 albo 4 dobre pytania. Zabiorę się do nich w niedzielę rano, jeżeli Pan pozwoli. Więc patrzcie, widzicie te wyłaniające się pytania. Ja jestem starym kaznodzieją, ja usługuję już 26 lat. Jestem za to bardzo wdzięczny, że mogę to powiedzieć. Nigdy w życiu nie próbowałem prezentować czegoś, jeżeli najpierw mi to nie zostało objawione. I ja jestem taki wdzięczny, że anioł pański, gdzie ja nie miałem wykształcenia, nie miałem zdolności, i ten anioł wstąpił i jest moją pomocą posłaną od Boga, i on mi nigdy nie powiedział ani jednej rzeczy, która by się dokładnie nie zazębiała z tym, od Księgi Rodzaju do Objawienia, do tego stopnia, że ja to szybko zanotowałem, gdy on powiedział, i ty dostaniesz dar Bożego uzdrawiania. I ja to zanotowałem dokładnie tak, jak on to powiedział. I jakieś 3 lata później mój menadżer zwrócił mi na to uwagę, powiedział, bracie Branham, czy ty to zauważyłeś? To jest tak doskonałe, że on ci powiedział, pewien dar. Widzicie, nie powiedział właśnie ten dar. I każdy dar w Biblii, każdy dar jest właśnie tym darem, oprócz Bożego uzdrowienia. I ono jest pewnym darem. To są dary uzdrawiania. Możecie mieć wszelkiego rodzaju dary uzdrawiania, różne sposoby, lecz każdy inny to właśnie ten dar. Właśnie ten, dar prorokowania, właśnie ten, dar tego. Ale Boże uzdrowienie jest w liczbie mnogiej, dary. I ja tego nie zauważyłem, że Duch Święty jest tak doskonały. Och, niech Pan będzie błogosławiony. Czy rozumiecie, że ten sam Duch Święty, który napisał tę Biblię, posługując się setkami mężów na przestrzeni setek lat, i ani jeden z nich nie odróżniał się od drugiego, każdy z nich był doskonały, jeden nigdy nawet nie słyszał o drugim. I Paweł poszedł i był tam w Arabii i w ciągu 14 lat nawet nie odwiedził Jerozolimy. Ale był w Jerozolimie i tam wyszedł, nigdy nie poszedł do Jerozolimy. Lecz był tam w Arabii i zaczął głosić. Nawet nie widział Piotra i pozostałych przez 14 lat. A kiedy oni zeszli się razem, oni głosili dokładnie tę samą rzecz. Chrzest wodny w imię Jezusa Chrystusa i Boże uzdrowienie oraz Bożą moc. O!
They were gathered in the upper room, all praying in his name. They were baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what he did for them that day, he'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. One of them. I'm so glad I can say I'm one of them.
Posłuchaj, mam dla ciebie małą wiadomość.
Come, my brother, seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing and will keep your soul on flame. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to his name. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Czy nie cieszysz się, że jesteś jednym z nich? Co to jest? To jest duch, który to objawia. To jest objawienie od Boga, na tej skale. Mnie nie obchodzi, czy jakiś arcybiskup. Niedawno siedział w moim domu ksiądz katolicki i on powiedział: Panie Branham, ja przychodzę, żeby zadać panu pytanie. Ja powiedziałem: w porządku, proszę pana. Powiedział: mam tutaj list od biskupa do ciebie. Ja powiedziałem: w porządku, proszę pana. On powiedział: te rzeczy, które ty mówisz, czy położysz rękę i przysięgniesz uroczyście, że będziesz mówił prawdę? Ja powiedziałem: ja tego nie zrobię. Ja powiedziałem: Biblia mówi, nie przysięgajcie wcale, ani na niebo, ani na ziemię, bo jest jego podnóżkiem. Niech wasza mowa będzie tak i nie. Jeżeli biskup chce posłuchać tego, co mam do powiedzenia, to będzie musiał przyjąć moje słowo w tej sprawie. Jeżeli on nie chce, ja nie przysięgam. Ten mały ksiądz tutaj, z Kościoła Poświęconego Serca, on powiedział: czy ochrzciłeś Paulinę Frazier tego i tego dnia? Ja powiedziałem: tak, ochrzciłem, proszę pana, tam w rzece Ohio. Powiedział: jak ty ją ochrzciłeś? Ja powiedziałem: ja ją ochrzciłem przez zanurzenie w wodzie w imię Pana Jezusa Chrystusa. On to zanotował. Powiedział: wiesz, Kościół katolicki kiedyś chrzcił w ten sposób. Ja powiedziałem: kiedy? On powiedział: we wczesnym wieku. Ja powiedziałem: w jakim wczesnym wieku? On powiedział: więc na początku. Ja powiedziałem: na jakim początku? On powiedział: w Biblii. Ja powiedziałem: czy masz na myśli w czasach uczniów? On powiedział: pewnie. Ja powiedziałem: czy ty nazywasz katolikami, albo ty mówisz, że uczniowie byli katolikami? On powiedział: pewnie, że tak. Ja powiedziałem: ja myślałem, że Kościół katolicki się nie zmienił. On powiedział: on się nie zmienia. Ja powiedziałem: więc dlaczego Piotr powiedział: pokutujcie i dajcie się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa? I wy mówicie, że to był, że on był papieżem? Tak. Więc dlaczego chrzcicie w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego? I on zanurzał, a wy pokrapiacie, więc co się stało? On powiedział: ale widzisz, powiedział, Kościół katolicki ma moc czynić wszystko, co chce. Ach. I ja powiedziałem: i ty nazwałeś uczniów katolikami? On powiedział: tak. Ja powiedziałem: proszę pana, ja mam Josefusa, ja mam Księgę Męczenników Foxa, ja mam Wczesne Wieki Pembermana, ja mam dwa Babilony Hislopa, najstarsze historie na świecie. Pokaż mi w nich, gdzie katolicki kościół został kiedykolwiek ustanowiony albo w ogóle stał się organizacją 600 lat po śmierci ostatniego apostoła. Och, on powiedział, my wierzymy w to, co mówi Kościół. Ja powiedziałem: ja wierzę w to, co mówi Biblia, widzicie? Więc on powiedział: Bóg jest w swoim Kościele. Ja powiedziałem: Bóg jest w swoim Słowie. I ja powiedziałem: jeżeli on powiedział, ja powiedziałem: Biblia nie mówi, że Bóg jest w swoim Kościele, lecz Biblia mówi, że Bóg jest w swoim Słowie. Na początku było Słowo i Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo i mieszkało między nami. Tak jest. Ja powiedziałem: Bóg jest w swoim Słowie. On mówił dalej i powiedział to. On powiedział, więc my się nie możemy spierać, powiedział, ponieważ ty wierzysz w Biblię, a ja wierzę w Kościół. Ja powiedziałem, wierzę, że Biblia jest Bożym natchnionym Słowem i nie ma w niej ani jednej sprzeczności. I ona jest Bożym Słowem, Jego wiecznymi planami dla wszystkich wieków, które miały nastać. On powiedział, niebiosa i ziemia przeminą, ale moje słowo nie przeminie. Tak jest, ja wierzę w słowo. On poszedł do pani Frazier. On powiedział, pani Frazier, czy podpiszesz tutaj dokument, w którym wyrażasz zgodę na to, żeby twoja córka mogła być członkiem Kościoła katolickiego? Ona powiedziała, ja bym raczej poszła z nią do grobu. Powiedział, wstydź się, powiedział. Ty powinnaś być wdzięczna, że ta dziewczyna wychodzi z tego nonsensu do Kościoła katolickiego. Powiedziała, co gdyby to była twoja córka chodząca do mojego kościoła? Co ty byś na to powiedział? Och, on powiedział, to jest coś innego. Powiedziała, nie, nie jest. On wiedział, że gdzieś tam był, kiedy odchodził tam od tej kobiety. On wiedział, że on gdzieś był. Ona powiedziała, więc te same drzwi, którymi wszedłeś, są otwarte. Widzicie, tak się to robi. Nie pozwalajcie po sobie jeździć. Wy nie musicie pozwalać po sobie jeździć. Jeżeli Bóg jest za wami, to któż może być przeciwko wam? Prawda. Dzisiaj problem polega na tym, że macie kość z piersi kurczaka zamiast kręgosłupa. Stójcie po stronie Boga i prawdy. Ten sam Duch Święty, który stąpił na tych apostołów wtedy, w tamtych wiekach, dzisiaj jest dalej w Jego Kościele, w tych, którym sam Bóg się objawił. Nie ten, kto chce, albo ten, kto biegnie, lecz Bóg, który okazuje miłosierdzie. To jest Bóg, który na podstawie swojego wyboru przyprowadza ludzi i otwiera im oczy. Ty byś tego nigdy nie mógł zobaczyć. Ty jesteś ślepy i nie możesz tego zobaczyć, dopóki Bóg nie otworzy twojego rozumu. Biblia mówi, że jesteś ślepy i ty nie widzisz. Na nic się zda twoje próbowanie. Z całym wykształceniem i stypendiami, jakie ty byś mógł zdobyć, stajesz się ciągle coraz bardziej ślepy. Więc ty, Kościele Chrystusa, tutaj, ty mów tam, gdzie Biblia mówi i milcz tam, gdzie ona milczy. Co zrobisz z tym? Ty o tym absolutnie milczysz, prawda? Widzicie, potrzebna jest duchowo objawiona prawda. Potem Bóg wstępuje, objawia samego siebie i potwierdza, że to jest prawda. Amen. Kochacie Go? Ja również. Amen. W porządku. Wy wszyscy metodyści, czy chcecie teraz podać ręce baptystom? Wy prezbiterianie? Więc ty powiesz, bracie Branham, czy ty odrzucasz od społeczności baptystów i prezbiterian, którzy niech... Nie, proszę pana, ja tego nie robię. Ja ich uważam za moich braci, absolutnie. Mnie nie obchodzi, czy ty w ogóle nie byłeś ochrzczony, czy ty zostałeś ochrzczony w imię Róży Sarońskiej, Lilii z Doliny i Gwiazdy Porannej. To by nie miało, to by było tak samo dobre jak Ojciec, Syn, Duch Święty. Po prostu trzy tytuły. On był Różą Sarońską. Czy on nią był? Lilią z Doliny, Gwiazdą Poranną, tym wszystkim. Pewnie, że był. Po prostu jedna rzecz albo druga. Lecz o to właśnie chodzi. Poprawny sposób, zgodnie z Pismem, to w imię Jezusa Chrystusa. Jeżeli chcecie sposobu zgodnego z Pismem, to jest dokładnie to. To jest ten właściwy sposób. Więc jeżeli jesteś ochrzczony w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i odczuwasz, że to jest w porządku, to amen. Jeżeli to jest dla Boga dobra odpowiedź i ty masz przed Bogiem czyste sumienie, to amen. Idź prosto naprzód, widzisz. Lecz jeśli chodzi o mnie, jeśli chodzi o moje zdanie, gdybyś się mnie zapytał mówiąc, bracie Branham, czy powinienem dać się ochrzcić ponownie? Ja bym powiedział z mojej strony, tak. Pewnego dnia przyszła tutaj kobieta i powiedziała, Pan mnie powołał, żebym była kaznodziejką. Ja w to nie wierzyłem ani trochę więcej, niż bym uwierzył, że ona może przeskoczyć księżyc. I ona, ja powiedziałem, więc to jest bardzo dobre, siostro. Ja powiedziałem, czy jesteś mężatką? Tak. Masz dwoje dzieci? Tak. Ja powiedziałem, co jest? Czy twój mąż jest zbawiony? Nie. Ja powiedziałem, co masz zamiar z nim zrobić? Zamierzam go zostawić w domu. Ja powiedziałem, to jest najlepsza przynęta, jaką diabeł kiedykolwiek miał. Przede wszystkim, ty jesteś piękną kobietą i ty będziesz spać gdzieś tutaj na polu. Ty będziesz regularnie przynętą i celem dla diabła. A twój mąż w domu, młody mężczyzna, i ty go zostawisz z dwójką dzieci. On zacznie się zadawać z inną kobietą i te dzieci będą miały pewnego dnia innego tatę. Ja powiedziałem, po pierwsze, gdyby Bóg powołał kobietę, on by zaprzeczył swojemu słowu. Ja powiedziałem, więc jeżeli ty chcesz, to w porządku. Ja powiedziałem, więc rozeznawanie, ty mówisz, że Pan ci daje rozeznawanie. Czy ty chcesz wyjść na podium i spróbować tego? Ona powiedziała, tak, i widzicie, co się stało. Widzicie, to był entuzjazm. To musi być w słowie. Jeżeli tego nie ma w słowie, wtedy to nie jest właściwe. Mnie nie obchodzi, jakie są twoje emocje. To nie jest właściwe. Amen. To brzmi dobrze. Amen. W porządku. Walk in the line, such a beautiful line, come where the dewdrops of mercy come, shine all around us by day and by night.
proclaim Jesus, the light of the world. Then the bell of heaven will ring, Jesus, the light of the world. We'll walk in the light, such a beautiful light. Come where the dewdrops on thirsty hearts shine all around us by day and by night.
Chciałbym teraz, żebyście wszyscy się odwrócili i uścisnęli teraz ręce każdemu z czterech stron, kiedy będziemy to śpiewali jeszcze raz. Czy miłujecie metodystów? Powiedzcie amen. Baptystów, prezbiterian, katolików? Czy wy ich wszystkich miłujecie? Powiedzcie amen. Uściśnijmy sobie ręce, gdy wychodzimy. Zanim zaśpiewamy naszą pieśń na zakończenie, więc jest możliwe, że będę tutaj znowu w niedzielę, więc potem już więcej nie wrócę, dopiero po świętach Bożego Narodzenia. Widzicie, ponieważ jadę do Michigan, z Michigan do Colorado, z Colorado do Idaho, z Idaho do Kalifornii i my będziemy wracać. I jest to możliwe, chciałbym, żebyście się o mnie pomodlili, że będę w Waterloo, Iowa, rozpocznę w styczniu 24 aż do 2 lutego. Widzicie, ta wielka arena tam, właśnie niedawno miałem rozmowę telefoniczną i ja mam czas od teraz aż do niedzieli, żeby się modlić. Widzicie, Waterloo, Iowa, to już jest teraz blisko. Lecz teraz pamiętajcie, słuchajcie audycji radiowej brata w sobotę rano o godzinie 9. My do niego zatelefonujemy i powiadomimy go. To będzie na WLRP, kwartet brata Neville, o godzinie 9 w sobotę rano. My będziemy, jeżeli mi się ich nie uda przebrać, brat Neville odpowie na te pytania. Zrobisz to, bracie Neville, w niedzielę rano? Więc zobacz, jeżeli wpadniesz w kłopoty, ja wpadnę z tobą. On zobaczy. W porządku. W porządku. Więc jeśli chcecie poznać baptystę, który wierzy w krzyczenie, ja właśnie w taki rodzaj krzyczenia wierzę. Ta stara matka tam po prostu siedzi i duch na nią stępuje. Ona zaczęła krzyczeć, ona nie mogła tego powstrzymać. Ona poszła do tyłu i przytuliła swoją córkę. Tak właśnie chciałbym to oglądać. Amen. To są naprawdę dobre, staromodne uczucia z serca. Och ludzie, stara, stara doświadczona, dojrzała, święta, gotowa wrócić do domu, do chwały. Czeka tylko na wezwanie, widzicie, po prostu przeżywa wspaniały czas. W porządku. Teraz brat Neville, cokolwiek on będzie chciał zrobić.